Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja, naszych słuchaczy w ojczyźnie i poza jej granicami. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Czym jest wierność Kościołowi? To temat naszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja witam bardzo serdecznie księdza profesora doktora habilitowanego Pawła Bortkiewicza, Chrystusowca, teologa, moralistę, etyka, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się, pozdrawiam bardzo serdecznie.
Czym jest wierność Kościołowi, księże profesorze?
Pytanie bardzo zwięzłe, ale odpowiedź taka zwięzła być raczej nie może. Wierność w ogóle jest wspaniałą cnotą, która służy budowaniu trwałego dobra. To tak od strony właśnie etycznej. A więc trwała cnota, która służy budowaniu trwałego dobra. Co natomiast w tym wypadku jest tym dobrem? No tym dobrem, jak wskazuje pytanie, jest Kościół. Czy powinniśmy być wierni Kościołowi? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, czym jest wierność Kościołowi, na pewno należy najpierw zastanowić się nad tym, czym jest Kościół. Tak jak w części telewizyjnej, pozwolę sobie rozpocząć z pewnej szczególnej racji od stwierdzenia, że Kościół jest sakramentem zbawienia. To pojęcie zbawienia współbrzmi z pojęciem odkupienia. Dzisiaj przeżywamy w zakonie redemptorystów uroczystość Najświętszego Odkupiciela. To jest patronalne, tytularne święto zakonu redemptorystów. I warto w związku z tym przypomnieć pokrótce, dosłownie jednym takim akapitem, że jest to zakon, który powstał za sprawą świętego Alfonsa Marii Liguoriego, prawnika, teologa, moralisty, doktora Kościoła, patrona teologów, moralistów, postaci niezwykle barwnej, niezwykle pięknej, niezwykle ważnej. Człowieka, który oprócz swojego geniuszu intelektualnego wniósł także wielką troskę duszpasterską, organizując misje ludowe, organizując właśnie zakon, który służy przepowiadaniu dzieła odkupienia. Bo święty Alfons dostrzegł, że człowiek jego czasów, jego epoki potrzebuje nade wszystko odkupienia. I stąd właśnie ta promocja odkupienia w posłudze zakonu. Ale warto zauważyć właśnie przy tej okazji, wyrażając tutaj ogromny szacunek i wdzięczność ojcom redemptorystom i braciom redemptorystom za ich posługę na rzecz właśnie szerzenia dzieła odkupienia. Warto w tym momencie zauważyć, że kiedy mówimy o Kościele jako sakramencie zbawienia, to mówimy o całym Kościele, który uświadamia sobie, że w centrum jego istnienia, jego w ogóle możliwości zaistnienia jest Jezus Chrystus, odkupiciel człowieka, odkupiciel świata. I stąd właśnie tak bardzo ważnym, tak bardzo istotnym jest dostrzeżenie tego, że Kościół jest po pierwsze Kościołem Chrystusowym, a po drugie, że jest Kościołem służącym odkupieniu człowieka. To jest sprawa fundamentalna, dlatego że wszystkie inne misje działania Kościoła, charytatywne, społeczne, kulturowe, dobroczynne, naukowe, są rzeczą wtórną w stosunku do tej pierwotnej misji, jaką jest odkupienie człowieka, odkupienie świata. Ale Kościół jest tajemnicą i w związku z tym nie da się go zamknąć w jednym pojęciu, nawet tak bardzo głębokim i tak bardzo pojemnym. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę i pozwolę sobie na krótką taką refleksję. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich pojęć określających Kościół, ale zaraz wyjaśnię, dlaczego właśnie te pojęcia wybieram i dlaczego w ogóle rozwijam ten temat. Dwa takie pojęcia trochę ze sobą skorelowane i zarazem uzupełniające się. Często dzisiaj mówimy, że Kościół to jest komunio, a więc komunia, a więc wspólnota osób. I tak rzeczywiście jest, ale musimy pamiętać, że ta komunia jest komunią uporządkowaną, dlatego obok tego pojęcia komunio Słyszymy także pojęcie mistyczne ciało Chrystusa. Mistyczne ciało Chrystusa, w którym to ciele Chrystus jest głową, a my jesteśmy jego członkami. Co to oznacza? To oznacza, że to ciało nie jest jakąś, przepraszam za takie porównanie, jakąś meduzą czy amebą raczej rozlaną na podłożu. Jest ciałem bardzo zorganizowanym, zestrukturalizowanym, ma swoją hierarchię, ma swoją głowę, ma swoją hierarchię, ma swoją strukturę. To jest ważne zauważenie. I ważne jest też zauważenie, że właśnie to ciało jest bardzo ożywione Chrystusem, Duchem Świętym, Bogiem po prostu. Jest ciałem, które od zarania, od momentu swojego zaistnienia kryje w sobie żywą obecność Chrystusa. Nie symbol, nie znak, ale żywą obecność Chrystusa. Często też dzisiaj słyszymy, że Kościół to jest misja. Kościół jest posłany, Kościół jest misyjny. To także święta prawda, która koresponduje z innym określeniem Kościoła, nieco może starszym, ale przecież także dzisiaj aktualnym. Kościół jest ludem Bożym w drodze. Dlaczego zwracam uwagę na te pojęcia? Bo zauważmy, że już w tych pojęciach kryje się pewna ciekawa, moim zdaniem, sprawa. Jeżeli mówimy o mistycznym centrum, mistycznym ciele Chrystusa, to sytuujemy Chrystusa w centrum Kościoła. Czynimy go głową, czynimy go właśnie przywódcą, czynimy go tą rzeczywistością ożywiającą Kościół. Chrystus jest w centrum Kościoła i to jest prawda podstawowa. To jest coś absolutnie nieprzemijającego. Ale z drugiej strony w innych pojęciach wyrażamy rzeczywistość, że Kościół jest misyjny, jest posłany, a więc wychodzi w obszar świata, ma swoją dynamikę, jest Kościołem w drodze. A więc mamy w Kościele rzeczywistości tego, co jest absolutnie niezmienne i zarazem mamy też rzeczywistość tego, co jest dynamiczne. Mamy więc do czynienia z dwoma wymiarami, tradycją i postępem. I to są wymiary nieuniknione. I jeżeli spoglądamy w dzieje Kościoła, to zauważymy niejednokrotnie, że zwłaszcza w momentach przełomowych Kościół właśnie pod wpływem pewnej dynamiki historii, dynamiki czasu, podejmował wyzwania współczesności. Tak było oczywiście najpierw w starożytności, w dobie chociażby wielkich soborów nicejskiego, konstantynopolitańskiego, efeskiego, czy później właśnie w dobie chociażby soboru trydenckiego, który przecież był wielką odpowiedzią na wyzwania reformacji, a więc wyzwania ogromnego przełomu, który się w świecie dokonywał. W czasach współczesnych taką odpowiedzią na dynamikę świata był Sobór Watykański II. I to są te elementy dynamiczne, które po prostu wskazują na potrzebę wykorzystywania i odpowiedzi pewnych znaków czasu. Ale nie można ulec tej fali postępu, nie można ulec fali mniemania, że Kościół jest jakąś rzeczywistością dostosowaną do świata współczesnego, jest jedną z wielu instytucji tego świata. Wciąż musimy pamiętać o roli tradycji, właśnie tej tradycji, która wyrasta z żywej obecności Chrystusa. Bardzo pięknie mówił o tym, niedawno znalazłem tekst przemówienia świętego Pawła VI z 69 roku, w którym papież bardzo mocno wskazywał na to, że z jednej strony nie możemy ignorować postępu, nie możemy tego postępu odrzucać w świecie współczesnym i w Kościele, ale przede wszystkim musimy być wierni tradycji. I to, co właśnie stanowi, powiedziałbym tutaj, odpowiedź na to pytanie, czym jest wierność Kościołowi? Powiedziałbym tak, jest z jednej strony wiernością i przede wszystkim jest wiernością temu, co jest w Kościele niezmienne, co jest w Kościele stałe, co jest w Kościele po prostu fundamentalnie ważne. To jest sakramentalna obecność Chrystusa w Kościele. To jest Słowo Boże. To jest tradycja pisana przez duże T, tradycja uświęcona, certyfikowana magisterium Kościoła, a więc urzędem nauczycielskim Kościoła. Bo oczywiście są różne tradycje w Kościele, tradycje ludowe. Niedawno jeden z bardzo sympatycznych księży opowiadał mi o jakiejś takiej ludowej tradycji ścinania lilii na Dzień Świętego Antoniego, chowania tych lilii za obrazem i te lilie miały się jakoś tam rozkwitać, później miały być przetwarzane na jakieś przetwory, już mniejsza w tej chwili o szczegóły. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz o tej tradycji takiej ludowej słyszałem i nie sądzę, żeby ona była mi konieczna do zbawienia. Ale są tradycje pisane przez duże T, które wiążą się właśnie z dziedzictwem, z wielkim dziedzictwem Kościoła i co jest ważne, one są certyfikowane przez magisterium Kościoła. I tym tradycjom powinniśmy być wierni, ale jednocześnie mamy być otwarci na ducha czasu, w tych granicach, które nie kolidują właśnie z wiernością tym prawdom podstawowym. Podsumowując zatem, powiedziałbym w ten sposób. Wierność Kościołowi oznacza wierność przede wszystkim samemu Chrystusowi. Oznacza wierność temu, co Chrystus wprost nam zostawił. Sakramenty, Słowo Boże, tradycja Kościoła, moralność chrześcijańska wynikająca z nauczania Chrystusa, liturgia, którą Kościół sprawuje w imieniu Chrystusa. To wszystko jest przedmiotem naszej wierności. Oczywiście wiele innych też rzeczy, ale te są fundamentalnie ważne. Nie wyklucza to otwarcia się Kościoła na pewną rzeczywistość nową, zmieniającą się, która nie narusza tego, co jest fundamentalnie ważne. Wierność jest więc rzeczą bardzo ważną, jest też pewnego rodzaju wyzwaniem i dlatego stanowi też pewną trudność. Może dlatego dzisiaj właśnie przeżywamy rozliczne perypetie z wiernością Kościołowi.
Księże profesorze, nawiążę do jeszcze jednego wątku, o którym rozmawialiśmy w telewizji Trwam. Lansowanie dewizy przez wiele osób, których także i my spotykamy na drogach swojego życia. Chrystus tak, Kościół nie.
Istotnie to jest dewiza bardzo dzisiaj popularna i bardzo, bardzo dziwna i nielogiczna, niespójna, a zarazem bardzo niebezpieczna. Jest przede wszystkim popularna. Kiedyś może takim odpowiednikiem tej dewizy były inne słowa wypowiadane często. Gdzieś słyszałem je w zaraniu mojej młodości czy w dzieciństwie. Jestem wierzący, ale nie praktykujący. Dzisiaj słyszymy właśnie dewizę Chrystus tak, Kościół nie. Więc pytanie, jaki Chrystus? Który Chrystus? Bo Jezus Chrystus, który jest Bogiem żywym i prawdziwym, to jest ten Chrystus, który założył swój Kościół. Który w tym Kościele jest właśnie, jest żywy i obecny w mistycznym swoim ciele. Nie można tego Chrystusa oddzielać od Jego ciała. Nie można tego Chrystusa uczynić kimś w opozycji do Kościoła. Przypominałem w tej części telewizyjnej, raz jeszcze to powtórzę, bo to jest tekst bardzo, w moim przekonaniu, fundamentalnie ważny. To jest scena nawrócenia Szawła pod Damaszkiem. Szaweł, jak wiemy, prześladował uczniów, wyznawców nowej drogi. Uczniów Jezusa Chrystusa, więc prześladował pierwszą wspólnotę kościelną. I pod Damaszkiem zostaje obalony na ziemię, słyszy głos Chrystusa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Kto jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Szaweł nie znał osobiście Chrystusa, nie wierzył w Jego zmartwychwstanie, więc nie mógł Go prześladować. On prześladował uczniów Chrystusa, prześladował Kościół. Tymczasem Chrystus, Pan, jednoznacznie identyfikuje się ze swoim Kościołem. Tu nie ma cienia wątpliwości. Jest to więc, to zdanie jest po prostu niemożliwe do pogodzenia z rzeczywistością, jest nielogiczne. Nie ma Chrystusa poza Kościołem, nie ma Kościoła prawdziwego, jedynego Kościoła bez Chrystusa. To jest po prostu niemożliwe. I jest to zdanie oczywiście niebezpieczne, dlatego że ono niestety prowadzi do pewnego błędu, o którym też wspominał przywołany już tutaj święty Paweł VI w tym właśnie przemówieniu z 69 roku. On mówił, że dzisiaj zagraża nam odrzucenie wierności Kościołowi, co przejawia się w sytuacji fałszywych proroków, subiektywizmu i fałszywych proroków. Chcemy dowolnie interpretować rzeczywistość, ogłaszamy własne interpretacje Słowa Bożego, ogłaszamy właśnie mocą własnego autorytetu działania, które są po prostu działaniami antychrześcijańskimi i antykościelnymi i antychrystusowymi. I to jest działanie niebezpieczne, bo ono jest po prostu działaniem destrukcyjnym. Niestety, mówiąc najzwięźlej, nie ma możliwości powiedzenia Chrystusowi tak bez Kościoła, dlatego że Chrystus jest w Kościele.
I jeszcze jeden aspekt, księże profesorze, zaprzeczeniem wierności Kościołowi są rozłamy, podziały, brak jedności.
Oczywiście tak, to jest wielka bolączka Kościoła i zauważmy bolączka, która też przejawia się już od czasów starożytnych, od pierwotnego Kościoła. Jeżeli sięgniemy do listów świętego Pawła, on pisze z taką wielką emfazą w jednym z listów do Koryntian bodajże, czy Chrystus jest podzielony, czy Paweł was nabył dla Boga, czy Apollos was nabył, czy jesteście, dlaczego mówicie, że jesteście Pawła, inni mówią, że są Apollosa, jeszcze inni mówią, że kogoś innego, prawda? Jest jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest. Niestety Kościół od początku ulegał właśnie takim podziałom. Wiemy, że te podziały przybierały postacie bardzo dramatyczne, które zaowocowały najpierw schizmą wschodnią, później dobą reformacji, podziałem Kościoła, który trwa do czasów współczesnych. Wspominałem w tej części telewizyjnej, jak bardzo przejmującym dla mnie osobiście było doświadczenie tego podziału, kiedy po raz pierwszy przebywałem w Jerozolimie i miałem okazję nawiedzać Bazylikę Grobu Pańskiego, sprawować tam mszę świętą. I najpierw taka refleksja, że właśnie ta bazylika, która kryje w sobie przecież Golgotę i grób Chrystusa, nie jest uznawana przez wyznania luterańskie, wyznania reformowane, szerzej mówiąc, wyznania reformowane. Tamtych wspólnot reformowanych w tej bazylice nie ma. One po prostu tego nie uznają, odcięły się, stworzyły sobie jakieś własne miejsce, niepotwierdzone w żaden sposób archeologicznie, ale już mniejsza o to. Natomiast w tym miejscu, w miejscu autentycznej Golgoty i grobu Pańskiego, który był miejscem zmartwychwstania, znajduje się cały szereg wspólnot wschodnich i oczywiście przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego. I właśnie tutaj mamy do czynienia z taką straszliwą sytuacją, może żeby nie powtarzać dosłownie tego epizodu, o którym wspomniałem w części telewizyjnej, który dotyczył po prostu takiej brutalnej ingerencji w orszak odchodzący z kaplicy katolickiej pod przewodnictwem, po sprawowaniu mszy świętej, pod przewodnictwem ówczesnego kardynała Ratzingera i wylania wiadra pomyj pod jego nogi, to chcę wspomnieć o innej sytuacji. Była kiedyś, podobno opowiadano mi taką historię, że po prostu była jakaś sterta śmieci na styku różnych kaplic, różnych po prostu terytoriów, różnych terytoriów przynależnych do różnych właśnie wspólnot chrześcijańskich. I jedna wspólnota zarzucała drugiej, że to do niej należy wyrzucenie tych śmieci. Ostatecznie wezwano żołnierzy izraelskich, którzy usunęli te śmiecie, bo nikt nie chciał się do nich przyznać. Dla mnie to był wstrząsający opis tego podziału, o którym Paweł pisał w listach do Koryntian. Było to naoczne potwierdzenie tego, jak bardzo rozdarty jest Kościół, który wyznaje wiarę w Chrystusa, a jest właśnie rzeczywistością rozdartą. Dlatego uważam, że powinność dążenia do jedności Kościoła Chrystusowego, powinność, którą Chrystus wyrażał w swoim testamencie, ut unum sint, aby jedno byli, ta powinność ekumeniczna jest po prostu powinnością absolutnie konieczną. Dzisiaj nie możemy uniknąć tego tematu. Przeżywamy nową fazę sytuacji schizmatyckiej, w której Bractwo Świętego Piusa X nie doszło, że tak powiem, nie podporządkowało się decyzji papieskiej zabraniającej dokonywania w obecnie istniejącej sytuacji święceń, które zostały przez Stolicę Apostolską uznane za bezprawne, święceń biskupich. 1 lipca te święcenia zostały przeprowadzone w Szwajcarii, a i mocą tego faktu, mocą tego nieposłuszeństwa Stolicy Apostolskiej, mocą nieposłuszeństwa papieżowi, na bractwo spadła ekskomunika. Od razu tutaj zaznaczam, to nie jest jakieś orzeczenie na zasadzie takiej, że teraz ktoś, papież czy jakaś dykasteria watykańska mówi, jesteście teraz wykluczeni z kościoła, my was wyrzucamy z kościoła. Ekskomunika oznacza stwierdzenie faktu. Jeżeli ktoś nie podporządkowuje się decyzji papieskiej wyrażonej w sposób oficjalny, urzędowy, no to znaczy zrywa więź z Piotrem, zrywa więź z jednością Kościoła, nie respektuje urzędu biskupa Rzymu, który jest znakiem, zwornikiem jedności Kościoła, czyli on rozrywa tę więź, on wychodzi ze wspólnoty. I orzeczenie ekskomuniki jest orzeczeniem, nie jest wyrzuceniem z Kościoła, tylko orzeczeniem. Wyszliście z Kościoła mocą swojej decyzji. Zapewne jeszcze do tego wątku wrócimy, ale chcę tylko powiedzieć właśnie, że jest to sytuacja niezwykle bolesna, niezwykle dramatyczna, która na pewno wymaga ogromnego wysiłku modlitewnego ze strony wszystkich członków Kościoła. Wymaga nadziei także, że dojdzie tutaj do możliwości jakiegoś porozumienia. Trzeba wierzyć, że ta schizma zostanie zażegnana. Dopóki człowiek żyje, dopóki dysponuje swoją wolnością, dopóki wierzy w Boga, ma możliwość właśnie takiego aktu. To jest ten podstawowy, powiedziałbym, obszar rozłamów i podziałów, które pokazują, że z różnych bardzo względów doszło do tych podziałów w Kościele. Oczywiście tych wyrazów niewierności Kościołowi jest bardzo wiele w różnych aspektach, kiedy ulegamy wobec rozlicznych ideologii, trendów politycznych, które po prostu ukazują nam fałszywy wizerunek Kościoła. Niewiernością jest to, jeżeli ulegamy właśnie na przykład przekazom medialnym, które kreślą pewne stereotypy Kościoła, kreślą fałszywy wizerunek. Jesteśmy akurat, wypowiadam te słowa z miejsca, przy którym znajduje się archiwum zawierające kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy wycinków prasowych. Nie mówię o screenach internetowych, bo tych już po prostu nikt nie jest w stanie policzyć wręcz, ale po prostu to są tysiące wycinków prasowych, które były oczernianiem, urąganiem, ubliżaniem środowisku Radia Maryja, rodzinie Radia Maryja, a przede wszystkim samemu ojcu dyrektorowi. I właśnie ludzie, którzy deklarują się jako katolicy, a z drugiej strony opluwają tak zwane imperium Rydzyka, powtarzają kłamliwe, zupełnie szkalujące wypowiedzi, wulgarne niejednokrotnie. No trudno ich nazwać, że są wiernymi Kościołowi. Nie dlatego, że, przepraszam za tak nietaktowne powiedzenie, że Rydzyk to Kościół, czy Kościół to Rydzyk, ale dlatego, że ojciec dyrektor swoją działalnością nie robi niczego innego, jak tylko służy budowaniu Kościoła Chrystusowego. I teraz, jeżeli ktoś po prostu tutaj ulega tym manipulacjom i ulega zakłamaniu, no niestety, ale po prostu występuje i atakuje nie tylko i nie tyle osobę dyrektora, czy całe środowisko z nim związane, ale atakuje po prostu Kościół, bo ta działalność nigdy w niczym nie przeczyła nauczaniu Kościoła. To może tyle w tym momencie i jeszcze na pewno będzie okazja, żeby te wątki i wierności, i niewierności rozwinąć.
Czym jest wierność Kościołowi? Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, teolog, moralista, etyk, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania. spotkania, numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja Chlum.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Tomasz Krzysztof z Sochaczewa.
Bardzo kłaniam proszę, panie Tomasz.
Czcigodnemu księdzu profesorowi, księdzu prowadzącemu. Ja chciałem jeszcze troszeczkę nawiązać też do tego, co było w trakcie jeszcze transmisji w telewizji Trwam. Ja generalnie pochodzę z Warszawy, razem z żoną, tam się urodziliśmy, ale parę lat temu się przenieśliśmy. Natomiast jeszcze kiedy mieszkaliśmy w Warszawie, to no, należeliśmy przez kilka lat do tam duszpasterstwa redemptorystów na karolkowej właśnie tradycji. Tam, gdzie jest sprawowana msza święta trydencka. Dla mnie w ogóle msza święta trydencka to było takie nawrócenie po nawróceniu. I też właśnie no, podały takie stwierdzenie na przykład w poprzedniej audycji, że to nie jest tak, że tylko na mszę świętą trydencką można chodzić do bractwa. No generalnie tak, ale w zasadzie w praktyce, żeby gdzieś móc, tak powiem brzydko, może nie wiem, jakby no, skorzystać z tego, żeby być na mszy świętej trydenckiej, no to my w tej chwili potrzebujemy, no wiadomo, możemy iść do Warszawy albo gdzieś tutaj kilkadziesiąt kilometrów, a to, żeby jakiś kapłan mógł odprawić, no to jest naprawdę trudno, żeby dostał pozwolenie. To nie jest tak, że rzeczywiście można albo nie można. Więc ta sytuacja jest bardzo no trudna, tak? Dla nas właśnie tak największym dylematem pieszo z Warszawy było to, że będziemy, że stracimy dostęp do mszy trydenckiej. No, dla mnie msza święta, kiedy właśnie jakby zacząłem zgłębiać tradycje, jakieś encykliki wielkich papieży, to ja zrozumiałem, czym jest msza święta. I to jest jakby jeden taki wątek, który chciałbym tutaj o tym powiedzieć, bo to jest ważne, bo takich osób jak ja jest bardzo dużo, które gdzieś chciałyby, naprawdę bardzo nam na tym zależy, robią, jeździmy wiele kilometrów, bo to jest dla nas tak ważne, ale po prostu jest bardzo ciężko, bo żeby kapłan dostał pozwolenie, to w ogóle nie może być kościół parafialny, tylko no, że tak powiem, czasami jest to taka tułaczka i my się czujemy prześladowani w kościele, tak? Naprawdę, no, w takich sytuacjach, ja powiem taką jedną rzecz, tak? Na przykład właśnie w kościele często, czy może nie, bo tutaj jest tak, my jesteśmy, tak mi się wydaje, w takiej małej bańce naszej polskiej z różnych względów, ale jak się zobaczy, co się dzieje na zachodzie, no to na przykład sytuacja jakiś czas temu, tak? Kardynał wraz z dwoma biskupami, zresztą kardynał mianowany przez papieża Franciszka, uczestniczy w mszy dziękczynnej. To niektóre rzeczy będą w cudzysłowie, tak? Ja mówię tak, no ale to powiedzmy tak medialnie, to gdzieś tam można poczytać. Dziękczynnej za 50 lat pożycia pary homoseksualnej w Londynie. No i czy coś się z tego dzieje? Takie rzeczy się dzieją, tak? Kardynał, dwóch biskupów i na zachodzie takie rzeczy się dzieją. I tam się nie ma jakiejś, nie wiem, że tak powiem, afery, że w ogóle jest jakiś... Nie, no bo z takich rzeczy przechodzą na porządku dziennym i nic się nie dzieje. Ja pamiętam...
Panie Tomaszu, moje... powoli kończymy.
Dobra, to przechodzę do puenty, dobrze, bo temat jest po prostu bardzo długi. I teraz, no i w takim kontekście na przykład bractwo mówiono, że jest wyższa konieczność, tak? No oni tym się sugerują. No dla nich rzeczywiście może być taka wyższa konieczność, tak? No bo w kościele się mówi o inkluzywności. Mnie to strasznie boli, także tu była taka, ja tak to postrzegam, że była taka straszna agresja, tak? Dlaczego na przykład właśnie papież się z nim nie spotkał, albo w ogóle wysłał Fernandeza, kardynała, który jest najbardziej znany chyba z tego, że właśnie uzdrawiania pocałunkiem, czy tego błogosławienia par homoseksualnych. No nawet jakbym chyba wysyłał, tak mówię ja, na chłopski rozum, do takich no, ortodoksji katolickiej, to bym wysłał jakiegoś konserwatywnego kardynała, a nie generała Fernandeza. No jakby Strasznie, to było, Panie Tomaszu,
możemy przekazać głos księdzu profesorowi?
Dobrze, ale jakby proszę, dlaczego? Dlaczego ten kontakt? Dlaczego to jest taka brutalność? Wszędzie się mówi o inkluzywności, zaprasza się. Papież Franciszek jest w Hiszpanii przyjmowany jakimś dla mnie ordynarnym pokazem w ogóle jakiegoś show, gospel czy coś tam. Dwóch mężczyzn trzymających się, Pan Jezus, w koszulce Supermana, czy Jan Chrzciciel, no nie wiem, trzymający się faceci za rękę. Dla mnie to jest obrzydliwe.
Panie Tomaszu, przekazuję głos księdzu profesorowi, a Pana serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księże profesorze.
Dziękuję bardzo serdecznie. Zacznę może od tego, że rzeczywiście raz jeszcze dziękuję Panu i traktuję Pański głos jako głos człowieka wierzącego, człowieka przywiązanego do Chrystusa, pragnącego żyć pełnią życia w Kościele i mającego w związku z różnymi sytuacjami problemy z zaspokojeniem tego pragnienia. To oczywiście przyjmuję do wiadomości i szczerze współczuję. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na kilka tematów w tym całym morzu, może przesadzam, ale w tym całym szeregu problemów, które Pan tutaj przedstawił. Rozpocznę od tego, że właśnie, że od strony technicznej, no cóż, msza trydencka, nie stwierdzałem, że ona jest łatwa do uczestnictwa, natomiast stwierdziłem, że nie musi być realizowana przez Bractwo Świętego Piusa, jest Bractwo Świętego Piotra, są kapłani upoważnieni do sprawowania tych mszy świętych, ich jest niewiele. Ta sieć kaplic, w których jest ta msza sprawowana, jest niewątpliwie nie tak wielka i nie tak gęsta jak mszy tak zwanego Novus Ordo, ale chcę powiedzieć, że po prostu raz jeszcze potwierdzić, że taka możliwość istnieje. Może być niesatysfakcjonująca i niewątpliwie jest, ale po prostu nie jest to zupełnie niemożliwe. Natomiast można się zastanawiać nad sytuacją, przepraszam, że powiem może tak niezbyt elegancko, bo nie chcę tutaj ranić pańskich uczuć. I raz jeszcze wyrażam pełny szacunek dla pańskiego bólu. Ale można powiedzieć w ten sposób. No więc jeżeli staję przed taką alternatywą, że mam bardzo nikłą możliwość uczestniczenia w mszy tak zwanej trydenckiej, która jest mało dostępna, a z drugiej strony na wyciągnięcie ręki mam mszę tak zwanego Novus Ordo, czyli rytu Pawła VI, rytu posoborowego, a z trzeciej strony, powiedzmy, pozostaje mi, załóżmy, bardziej dostępna msza trydencka, sprawowana przez wspólnotę, która w tej chwili naraziła się na schizmę i dokonała schizmy i naraża się na ekskomunikę, no to jaki mam w tej sytuacji wybór jako katolik? No moim zdaniem po prostu wybór jest jeden. Korzystam po prostu z mszy tak zwanego Novus Ordo i tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę następującą. Oczywiście możemy patrzeć na różne wypaczenia właśnie tej mszy, tak zwanej mszy posoborowej. I proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że ja mam naprawdę pełną świadomość takich wypaczeń. Nie będę po prostu tutaj o tym szczegółowo mówił. Nie będę wyliczał faktów, które są zapewne znane. Znamy je z przestrzeni Polski. Przed kilku laty mieliśmy bardzo duży wstrząs, powiedziałbym, po mszy sprawowanej w centralnej Polsce w sposób bardzo, że tak powiem, urągający w ogóle na jakimkolwiek tutaj zasadom liturgicznym, znaczy w ogóle tam nie było jakichś podjętych zasad liturgicznych. Mamy oczywiście rozliczne takie filmiki, zwłaszcza, które na szczęście chyba nie w większości wypadków, w zdecydowanej większości nie pochodzą z Polski, choć to słowo na szczęście nie jest tutaj trafne, dlatego że skądkolwiek one by były, czy są z Włoch, czy z Niemiec, czy z Anglii, o której Pan wspominał, one są po prostu raniące ciało Chrystusa. Mówię tutaj o takich filmikach, w których są powiedzmy śpiewy księży tańczących przy ołtarzu, zwłaszcza na ślubach, wykonujących różnego rodzaju popisy artystyczne czy pseudoartystyczne. Mam na myśli tutaj obserwowane zjawiska powiedzmy kościoła, który się zostaje przemieniony w salę bankietową, czy właśnie błogosławienie związków homoseksualnych. Tylko proszę Państwa, od razu powiedzmy sobie jedno. Żaden z tych incydentów nie jest zgodny z normami kościoła. Żaden z tych incydentów nie został określony w tak zwanym Novus Ordo, nie jest określony w konstytucji o liturgii. One wszystkie są zaprzeczeniem, są po prostu patologią. Są po prostu patologią. Stawia Pan słuszny problem, że na tę patologię Kościół hierarchiczny różnie reaguje. To znaczy Kościół na poziomie diecezjalnym. Trudno, żeby papież reagował na każdy z takich incydentów. To jest oczywiście problem i to jest kwestia właśnie wzywania do wierności naszych pasterzy. To jest kwestia interwencji w takich sytuacjach, niewątpliwie tak, ale nie dajmy sobie wmówić, że to jest obraz Kościoła Soborowego. Że to jest obraz Kościoła Soborowego. To jest patologia, to jest deprawowanie tego, co Kościół zrobił. Wspomniał Pan też o tym, i to mnie też troszeczkę tak zastanowiło, że czytał Pan encykliki wielkich papieży, które przekonały Pana do mszy świętej. Przepraszam, raz jeszcze podam krótkie pytanie i odwołanie do dokumentu na wskroś współczesnego. Czy czytał Pan Ecclesia de Eucharistia? Czy czytał Pan ostatnią testamentalną encyklikę Pawła VI? Czy obserwował Pan, a może Pan to zrobić chociażby za pomocą mediów, sposób sprawowania mszy świętej przez świętego papieża? Czy może Pan powiedzieć, że jakikolwiek element sprawowania tej liturgii, jakikolwiek tekst, fragment tekstu tej encykliki, że w jakikolwiek sposób on nie dorasta do misterium mszy świętej, do tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Jeżeli tak, będę wdzięczny za takie po prostu wskazanie. Jeden z moich znajomych, który był nakłaniany przez swoich przyjaciół w kręgu, w którym przebywa, właśnie do uczestnictwa w tych mszach trydenckich, jakiś czas temu opowiadał mi, że tak z ciekawości sięgnął właśnie po Ecclesia de Eucharistia. I właśnie kiedy przeczytał tę encyklikę o Kościele, który jest z Eucharystii, powiedział mi, proszę księdza, ja naprawdę nie znajduję niczego w tej encyklice, czego potrzebowałbym jeszcze dopełnić jakąś dodatkową informacją, dodatkowym tekstem. Tam jest wszystko o pięknie liturgii, o ars celebrandi, o sztuce sprawowania właśnie tej liturgii. Tak jak wspominałem w części telewizyjnej, zapraszam do Sanktuarium Toruńskiego, gdzie codziennie sprawowana jest przepiękna liturgia w nowym rycie, ale w sposób godny, majestatyczny i myślę, że budzący jednocześnie nastrój naturalny, odruchowy wręcz nastrój adoracji, kontemplacji i podziwu. Podziwu dla Boga żyjącego w Kościele. Jeszcze jedna właśnie sprawa. Wspominaliśmy w tej części telewizyjnej, Pan też o tym wspomniał. Raz jeszcze podkreślam, zjawiska chociażby tak zwanego błogosławieństwa związków homoseksualnych, par jednopłciowych, jakkolwiek to nazwiemy. Tego typu skandale, które są po prostu bluźnierstwem, świętokradztwem, są odrażającym grzechem. One, raz jeszcze to podkreślam, są patologią. Ale one nigdy nie zostały też zaaprobowane przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Owszem, może Pan zaraz mi tutaj powiedzieć, przypomniał Pan tutaj chociażby papieża Franciszka, którego teksty budziły szereg wątpliwości. Ale proszę zauważyć, że to były wątpliwości, które wyzwalały właśnie szereg zróżnicowanych interpretacji, zarówno broniących konserwatyzmu, jak i całkowicie liberalnych. Ale chciałbym przypomnieć w związku z tym jedną rzecz. Zapewne pamięta pan, śledząc właśnie wydarzenia bieżące i państwo też, nie chcę się tylko tego do pana tutaj zwracać, ale do wszystkich nas, że pamiętamy z czasów właśnie papieża Franciszka po Amoris Laetitia, jak zostały skierowane tak zwane dubia kardynałów. Czterech kardynałów napisało do papieża swoje wątpliwości. I też od razu zauważmy, nie otrzymali na te wątpliwości odpowiedzi. To był kardynał Berg, to był kardynał Meissner, to był kardynał Caffarra i to był kardynał jeszcze jeden kardynał niemiecki, o ile pamiętam, ale wyleciało mi w tej chwili jego nazwisko, przepraszam. Czterech kardynałów złożyło te swoje dubia. Nie otrzymali odpowiedzi. I po prostu oni nie dokonali żadnego aktu zerwania jedności z Rzymem. Nie ma możliwości, znaczy... Bractwo stwierdza, że dokonało tych święceń w imię, jak pan to przypomniał bardzo trafnie i prawdziwie, bo tak rzeczywiście bractwo to argumentuje, w imię wyższej konieczności. To znaczy, że grupa ludzi, grupa księży podejmuje decyzję o wyższej konieczności stojącej wyżej od magisterium Kościoła, od urzędu biskupa Rzymu, od papieża. No proszę państwa, jeżeli przyjmiemy, że zbierzemy się w jakiejś grupie i uznamy stan wyższej konieczności ponad decyzją biskupa Rzymu, papieża, no zauważmy, co to oznacza. To oznacza wprost, jak zaznaczył kardynał Müller, w tym momencie przestajemy być katolikami, stajemy się protestantami.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Piotra oraz księdza profesora, więc mówi Jerzy z Francji. Otóż jak ja pojmuję wierność Kościołowi, wierność rodzinie, do której się należy, do której się tak należy, jest członkiem rodziny. Wierna osoba to jest ta, która nie pozwala szkalować swojej rodziny, która reaguje i nie pozwala sobie odłączyć się od tej rodziny poprzez różnego rodzaju szkalowania i krytyki. To jest wierność. Ponadto, co jest przyczyną właśnie tej niewierności? To jest trwanie w grzechu. To, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, słabymi, to tak. Pan Bóg wie o tym bardzo dobrze. Dlatego ustanowił sakramenty, szczególnie sakrament pojednania, który pomaga człowiekowi powstać z niewoli jakiejś. Bo człowiek sam nie może się podnieść, jeżeli naprawdę już jest wielkim niewolnikiem. I znam takie przypadki, że są tak zniewoleni, że już nie mogą powstać. I dlatego Chrystus ustanowił sakrament pojednania. Dlaczego są rozłamy w Kościele? No właśnie grzech. To był grzech, który wszedł w to i powstały rozłamy. Weźmy pod uwagę na przykład Kościół anglikański, protestantów. Grzech, nieposłuszeństwo. Z Kościołem my nie możemy dyskutować, pertraktować, krytykować, ponieważ Kościół nie jest instytucją świecką. Jest to instytucja założona przez samego Boga, Jezusa Chrystusa, i Jezus ustanowił głowę Kościoła. Ktoś, kto będzie tym, który będzie to ostatecznym głosem w Kościele i obdarzył go nieomylnością. Tym, tą głową jest Piotr oraz jego następcy, czyli Ojciec Święty. I kto faktycznie nie słucha Ojca Świętego, popełnia grzech nieposłuszeństwa i jest niewierny. I są ludzie, którzy tworzą swój obraz, to Kościół został ustanowiony w ten oto sposób, gdzie Jezus tchnął Ducha Świętego i ten Duch Święty jest w Kościele, żeby nie było, żeby to Kościół prowadził i prawdziwie interpretował, prawda, naukę Chrystusa. I dlatego Kościół jest nieomylny. No niestety grzech powoduje, że człowiek usprawiedliwia swój grzech i szuka winnych. I to jest jedyną przyczyną o tego odejścia. Nawet jeśli by zjednoczyć Kościół, to nie Kościół katolicki ma się ugiąć i, prawda, i jakiś ustępstwo uczynić. Nie. To te kościoły, które odeszły, powinny uświadomić sobie przyczynę odejścia.
Wiele tak, pokoleń. Panie Jerzy, ostatnie zdanie, proszę.
Tak. I dlatego to doprowadzi do jedności, kiedy uświadomią ten błąd historii, który był poprzedników, no i zbliżą się do Kościoła katolickiego i będzie tak jak na początku. Jedno chrześcijaństwo. Szczęść Boże i
Bóg zapłać. Dziękujemy ślicznie i pozdrawiamy. Bardzo proszę, księże profesorze.
Bardzo serdecznie także dziękuję. Ogromnie dziękuję za pański głos, bo on właśnie pozwolił nam powrócić jak gdyby do początku, to znaczy spojrzeć na to, że problem wierności, niewierności jest problemem po pierwsze bardzo głęboko osobowym i odnosi nas nie do jakiegoś zbioru zasad, reguł, norm, ale odnosi nas właśnie do tej przynależności do rodziny, którą tworzy Chrystus, a w której my jesteśmy wszyscy członkami. Odnosi nas właśnie do tego żyjącego organizmu. Bardzo serdecznie dziękuję za to fundamentalnie ważne przypomnienie i za to także, że właśnie wszelkie rozłamy, podziały wynikają z grzechu. Jednym na pewno z tych grzechów, może nawet fundamentalnym w tej historii, która dotyczyła nas kiedyś i dotyczy nas dzisiaj, podejrzewam, że jest właśnie grzech pychy, gdzie grzech po prostu nieposłuszeństwa, grzech pychy. Ale raz jeszcze chciałbym też wrócić do tej myśli i podziękować w związku z tym też panu Jerzemu za to przypomnienie, że dzisiaj w zdecydowanej większości przypadków powinniśmy myśleć, rozważać, angażować się w wierność, która jest oporem przeciwko dyfamacji, przeciwko zniesławianiu Kościoła, przeciwko rzucaniu na Kościół błotem różnych oskarżeń, obrzydliwości, które po prostu ranią, zarówno kaleczą piękno Kościoła, ale ranią też jego życie, ranią też jego istotę. Dlatego właśnie tutaj, myślę, powinniśmy skoncentrować naszą uwagę na budowaniu tej wierności w tym właśnie aspekcie, w tym poszukiwaniu w sobie sił do obrony przed złem, które rani nie instytucje Kościoła, ale rani właśnie, jak pan pięknie powiedział, rodzinę, w której jesteśmy, którą współtworzymy. Dziękuję raz jeszcze.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze żywica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Dariusz z Lublina dzwonię. Dzwonię z takim zapytaniem, jest tytuł audycji odnośnie wierności. Z takim zapytaniem dzwonię. Odnośnie podporządkowania się papieżowi. Dotarłem do takich źródeł, że w latach, gdy kardynał Wojtyła nie był jeszcze papieżem, wyświęcał bez zgody Pawła VI kapłanów z Czechosłowacji. I dotarłem też, że kardynał Sipi też potajemnie wyświęcił biskupa. To oczywiście jeszcze lata wcześniejsze. W związku z tym jest takie moje też pytanie, na czym ta wierność ma naprawdę polegać, czy są uzasadnienia do tego. No, zdając sobie sprawę, lata komunizmu, więc wtedy było zupełnie inaczej. Natomiast no, do samego pojęcia wierności różnie można odnieść się. To jest jeden taki przypadek. No i też taki może brutalny, ale też chcę powiedzieć, że to nie mówię po to, żeby był brutalny, ale że to też jest w historii Kościoła. Przypomnę koniec XIX wieku, synod trupi, gdy papież Paweł Stefan VI sądzi umarłego papieża Formozusa. No tam jeszcze są wątki innych papieży, intryg i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że jeden papież podważa drugiego papieża. To jest jedna sprawa. No i z tych czasów tych współczesnych, gdy ekskomunika została nadana na arcybiskupa Lefebvre'a i później zdjęta przez papieża następnego, Benedykta XVI. W związku z tym rodzą mi się takie wątpliwości co do rozumienia wierności przez samych papieży, przez kardynałów. To jest jedna sprawa.
To są trzy rzeczy, panie Dariuszu, to już są trzy rzeczy. Więc przekazuję głos księdzu profesorowi. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dotyka pan bardzo, bardzo ciekawych, intrygujących kwestii. Przyznam się, że bardzo pobieżnie słyszałem bardzo niewiele, sygnalnie po prostu słyszałem o święceniu właśnie w ówczesnej Czechosłowacji przez któregoś z miejscowych hierarchów, kapłanów, wbrew papieżowi. Nie słyszałem o tym, żeby czynił to kardynał Wojtyła. Po prostu nie mam na ten temat informacji, więc trudno mi się tutaj wypowiadać. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że niezależnie nawet od tej wiedzy, mamy tu do czynienia z sytuacją, w której, która wydaje mi się po prostu, że jest nieco jednak inna niż ta, o której dzisiaj tutaj mówimy w związku z obecnym bractwem świętego Piusa X. Nie mamy tutaj sytuacji na pewno jakiejś granicznej, nie mamy sytuacji opresyjnej w przypadku bractwa. Mamy sytuację taką, która powinna, mogłaby i powinna być rozwiązana drogą dialogu. Ale powtarzam, nie chcę tutaj analizować tej sytuacji, tej historycznej, bo nie mam po prostu na ten temat wiedzy. Wspomina pan sytuację synodu Trupiego, rzeczywiście bardzo poruszającej historii i tutaj od razu, no można powiedzieć, wiemy doskonale, że mrocznych kart w dziejach Kościoła było wiele, że mieliśmy papieży, którzy dokonywali czynów haniebnych, mieliśmy Rudborgiów, mieliśmy papieży, którzy no nie zapisali się inaczej, jak tylko po prostu tragicznie na kartach Kościoła. Ale zauważmy, w żadnym z tych wypadków nie mieliśmy do czynienia z urzędową jakąś podjętą decyzją, z jakąś sytuacją związaną z orzeczeniem urzędowym papieża. To są sytuacje zupełnie inne. Mówimy tutaj o historiach, powiedziałbym, bardzo mrocznych. Ale jeżeli mówimy o podporządkowaniu papieżowi, to nie jest to pojęcie ścisłe. W mojej wypowiedzi może nie potrafię w tej chwili cofnąć się dokładnie pamięcią. Nie wiem, czy może jeżeli mówiłem o podporządkowaniu papieżowi, to mówiłem to z pewnością w pewnym skrótem myślenia. Moją intencją, i chcę to teraz bardzo wyraźnie podkreślić, była mowa o podporządkowaniu się decyzjom urzędowym, oficjalnym decyzjom papieskim. Z taką sytuacją mamy do czynienia w momencie, w którym papież prosi, ale oczywiście prośba papieża ma swoją moc, prosi o wstrzymanie się ze święceniami biskupimi. I proponuje, żeby po prostu odwołanie tej decyzji stało się warunkiem dialogu. Proszę Państwa, jakkolwiek byśmy nie patrzyli na konkretnego papieża, jakkolwiek byśmy nie patrzyli na geniusz, powiedzmy, jakichś biskupów, to nie jest sytuacja partnerska. Jeżeli ci biskupi są do tej pory w Kościele katolickim, no to albo uznają prymat papieża i traktują go jako decydenta, przepraszam za określenie takie, ale decydenta, który jest jednak numerem jeden w tej wspólnocie, albo po prostu stawiają się na równi i dlatego nie chcą podporządkować się temu warunkowi. To był warunek postawiony, ale powiedzmy sobie szczerze, to był warunek, który przypominał pewną hierarchię zależności. Jest papież i są biskupi, którzy chcą z nim dialogować, ale po prostu warunkiem tego dialogu jest zejście do poziomu im przysługującego, to znaczy zejście z poczucia tego, jesteśmy na równi z papieżem. I tutaj nie ma żadnej analogii między tymi mrocznymi historiami,
bo nikt nie zmuszał, papież Stefan nie zmuszał powiedzmy w dobie synodu Trupiego do tego, żeby powiedzmy, nie potrafię nawet stworzyć tutaj jakiejkolwiek analogii. Nie ma takiej analogii. Tu mamy do czynienia z ewidentnym nieposłuszeństwem wobec decyzji papieża. Tu nie chodzi o sympatię, naśladowanie, podporządkowanie się jakiejś powiedzmy tutaj drugorzędnej, trzeciorzędnej decyzji papieskiej. To jest urzędowa decyzja, to jest warunek do podjęcia dialogu ratującego przed schizmą. I dlatego tutaj bym po prostu nie porównywał tych rzeczy. Ekskomunika dotycząca arcybiskupa Lefebvre'a, która była nałożona i była zdjęta. Tak jak wspominałem w części telewizyjnej, czy nie należy dostrzec w tym właśnie woli papieży, do tego, aby jednak doprowadzić do jedności. Musiała być najwyraźniej interwencja na etapie nałożenia tej ekskomuniki. Mogła być próba nawiązania właśnie dialogu i tutaj Kościół wykonał, urząd papieski, papież, wykonał po prostu gest, w stronę pojednania, jeżeli ten gest nie został podjęty, bo wiemy, że nie został podjęty. Bo wiemy, że kilkakrotnie właśnie bractwo na różne sposoby odrzucało takie gesty. Dlatego, proszę Państwa, no tutaj nie wiązałbym tych rzeczy w jednym jakimś ciągu. Raz jeszcze wracam do tej myśli, że podporządkowanie w tym wypadku decyzji papieża, odrzucenie posłuszeństwa papieżowi. W sprawie ważnej, w sprawie, która została wyraźnie przez papieża określona, zadecydowało o tej schizmie i nie można tego działania porównywać z błędami, mankamentami, słabościami papieży. Nawet, przepraszam, że znowu użyję takiego sformułowania, ale nawet gdyby papież był obdarzony, jak twierdzi jeden z czołowych dzisiaj młodych propagatorów bractwa, w mediach społecznościowych, jak twierdził, jest obarczony chorobą psychiczną, bo najpierw stwierdził, że zachował się jak pijany ojciec, później stwierdził, że jak człowiek psychicznie chory, nie chcę tutaj robić reklamy temu księdzu z bractwa, ale nawet gdyby rzeczywiście papież był, powiedzmy, niewładny zdrowotnie, nie psychicznie, ale w jakimkolwiek innym stopniu niewładny zdrowotnie, słaby, osłabiony, prawda, wycieńczony jakąś chorobą, a jednak wydał przy użyciu władz umysłowych taką decyzję, posłuszeństwo wobec tej decyzji zobowiązuje.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Małgorzata z centralnej Polski, stała słuchaczka. Ja chciałam takie jedno stwierdzenie wypowiedzieć, po prostu właśnie, że tutaj słuchacze nawiązują do dawnych czasów, że tak powiem, w skrócie różne jakieś sytuacje przytaczają. Ja bym powiedziała tak, powiedzmy, ja jako człowiek wierzący mam 68 lat, wiele rzeczy już obserwowałam w kościele, prawda, jako dziecko. Byłem prze po łacinie, potem były pewne zmiany, ksiądz przodem, ksiądz tyłem, no to co tutaj teraz jest rozmowa, prawda, o mszach trydenckich, ale jako, no chcę się uważać za katoliczkę wierną Kościołowi i ja jako, prawda, ta wierna katoliczka nie pozwolę sobie, prawda, żeby jakieś obce, nie wiem, siły, kto to tam działa, doprowadził do tego, że ja zerwę z Kościołem. No bo to między innymi chodzi o to, prawda, różnymi sposobami. I może się to, różne rzeczy mogą się komuś, może nie powiem, nie podobać, ale no pewne rzeczy zostały zmieniane i też mnie to w pewnym sensie irytuje, kiedy powiedzmy młodsze pokolenie, a dlaczego ty na przykład tam uderzasz się w piersi, a dlaczego ty w tym momencie się żegnasz, teraz się już nie żegna. To jest irytujące, powiem, bo chcę powiedzieć, że w naszej codzienności, nie że ja coś zarzucam, że ksiądz coś tam, że papież coś, nie. W takiej codzienności, gdzie przez lata chodziłam do kościoła i pewne rzeczy, które moją mamę irytowały, powiedzmy mnie by coś irytowało, ale to nie znaczy, że ja że ja spowoduję, że to spowoduje ta sytuacja, taka czy inna, że ja przestanę chodzić do kościoła, bo ktoś będzie uważał, że bo coś tam mu się nie spodobało. Nie. No więc właśnie tutaj się, tu się wykaże ktoś tą wiarą. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć to do księdza profesora, że no niestety te zmiany, które powstały, no mówię w takich prostych czynnościach, ksiądz mówi, przekażcie sobie znak pokoju. Nagle jedna osoba zaczyna latać po kościele, ściskanie rąk, inni się ściskają, inni się całują, no przytulają, no naprawdę to jest denerwujące. I także czy to naprawdę było konieczne, czy biskupi musieli, że tak powiem, na takie pewne rzeczy przystać, czy to nie mogłoby iść tradycją z wieku, przez wiele wieków i tak dalej. Nie chcę, bo zaraz ojciec tu prowadzący powie, że znowu tam jakieś 2-3 tematy, ale mam taką prośbę, żeby nieraz, bo ludzie, my dzwonimy, ludzie dzwonią, bo mają pewne takie swoje przemyślenia. I nie chcą tu nikomu coś złego powiedzieć, tylko po prostu, no do kogo się mogą zwrócić. Więc żeby nie przerywać, że pani tu już za długo tam mówi,
tak,
a pani to...
i w tym momencie bo... to, w tym momencie to czyni, czynię szkoda czasu, kolejne osoby czekają, więc także z szacunku dla nich dajmy im szansę dodzwonić się i także podzielić się swoimi przemyśleniami. Bardzo proszę, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie, ale dziękuję za pani głos i oczywiście proszę nie traktować tutaj tych skrótowych, tych cięć i skrótowych odpowiedzi za brak szacunku, ale rzeczywiście chcąc tutaj wypełnić w miarę możliwości ten program żywą rozmową z większą ilością osób, no stosujemy takie działania, ale... Bardzo dziękuję za pani głos, najpierw za tą wyraźną deklarację niezłomności i trwania w wierze mimo różnych właśnie perturbacji. Zwrócę uwagę króciutko na dwa elementy. Wspomniała pani właśnie, że młodzież nie rozumie na przykład gestu, dlaczego bije się pani w piersi. Proszę państwa, no może powiem tak troszeczkę żartobliwie, żeby tutaj troszeczkę rozładować tę gęstą atmosferę naszej rozmowy. Zauważmy, bijemy się w piersi oczywiście przy słowach moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ale skąd się wzięło, nie wiem skąd, ale wziął się taki zwyczaj, że wielu ludzi bije się także w piersi przy słowach Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Czyli jeżeli ja się biję w piersi przy słowach Baranku Boży, to wskazuje na siebie najwyraźniej, że jestem tym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. No bo to jest grzech ręki, która zostaje spoczywa na mojej piersi, a więc wyraźnie po prostu wskazuje na mnie. No to jest gest absurdalny. Ale dlaczego o tym mówię? No dlatego właśnie, że my w ogóle niestety dzisiaj wciąż jeszcze nie znamy znaków liturgicznych, nie znamy w ogóle struktury mszy świętej. Nie wszyscy oczywiście, wielu z nas dzisiaj to już zna, ale są wciąż ludzie, tym bardziej właśnie młodzi, którzy dzisiaj są często zagubieni w najprostszych po prostu sprawach, więc tutaj jest wielkie zadanie Kościoła, oczywiście przede wszystkim nas, kapłanów, katechetów, ale także rodziców, formowania do przeżywania mszy świętej, pokazywania, co znaczą poszczególne słowa, co znaczą poszczególne gesty. To jest bardzo ważna sprawa. Właśnie takie rozmowy, jak pani prowadzi z ludźmi młodymi, pokazują, jaka tu jest przepaść w rozumieniu mszy świętej. I w związku z tym też powiedziałbym właśnie tak, warto oczywiście uświadamiać sobie znaczenie tych gestów, warto uświadamiać sobie chociażby znaczenie znaku pokoju, że to nie jest towarzyskie spotkanie. No to jest gest liturgiczny, który powinien być wpisany w całość liturgii, powinien mieć swoją strukturę, swoją estetykę. Warto zatem po prostu przeprowadzać katechezy na temat mszy świętej, mówić o tym w kazaniach. Jeżeli my jesteśmy tutaj zbyt opieszali, by to czynić, no to może warto poprosić księdza, żeby po prostu taką katechezę przeprowadził. Pamiętam, jak w którymś roku jako młody ksiądz w czasie wakacji we Władysławowie, bliskim ojcu Piotrowi, w czasie wakacji, kiedy miałem tam kazania takie codzienne, no przez tydzień czy przez dwa mówiłem właśnie o poszczególnych gestach, słowach mszy świętej, taka właściwie katecheza chyba dwutygodniowa, i wiem, że spotkało się to z bardzo życzliwym przyjęciem, nie były to może kazania bardzo poruszające, ale takie właśnie formacyjne. W każdym razie poznawajmy mszę świętą. Mamy dzisiaj już wiele książek, bardzo porządnych, dobrych książek z zakresu liturgiki i dlatego po prostu poznawajmy strukturę mszy świętej i raz jeszcze do tego zachęcam.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, Amen. Teraz i zawsze.
Paweł, witam ojca prowadzącego i zacnego gościa, księdza profesora. Miałbym kilka pytań, ale ja się skupię na takim problemie. Chciałem zapytać księdza profesora o zachowanie, o postawę polityków, którzy uważają się za katolików, oczywiście w naszym kraju. Popierają aborcję, no nie będę tutaj ad personam, ale się zwracał, wymieniał, ale bo wiadomo, o kogo chodzi. W wyborach prezydenckich popierali kandydata swoich kolegów, którzy no jawnie po prostu grzeszą i nawet w kościele już nie są, bo wyszli z kościoła, tak im się wydaje przynajmniej. Popierają aborcję, związki jednopłciowe i tak dalej. Jak ci ludzie w ogóle według księdza profesora mają czelność i honor być w kościele katolickim, uważać się za katolików, no i co za tym idzie, przyjmować komunię świętą. Czy oni nie powinni być skarceni przez kapłana miejsca? Wielokrotnie widziałem niejednego w kościele i to jest po prostu niegodziwe, mówiąc krótko, i wstrząsające po prostu. Także jeżeli mamy takich katolików w kościele, no to jest trwoga po prostu, przerażające. Także nie będę tu przedłużał.
Dziękuję, panie Pawle, szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie mojemu imiennikowi za bardzo ważną kwestię, za bardzo ważną kwestię. Proszę państwa, w tej części telewizyjnej właśnie spróbowałem zaakcentować to, że jedną z podstawowych niewierności wobec Kościoła jest ta sytuacja schizofreniczna, o której pan przed chwilą mówił. To znaczy sytuacja, w której ktoś deklaruje przynależność do Kościoła, a swoimi poglądami, swoimi decyzjami politycznymi, swoimi głosowaniami radykalnie po prostu się sprzeciwia nauce Chrystusa i nauce magisterium Kościoła. W czasie szkoły letniej, która teraz w tych dniach się odbywała, szkoły świętego Jana Pawła II, analizowaliśmy cztery pierwsze przykazania dekalogu z Koszalina z 91 roku, w tym przykazanie drugie wygłoszone w Rzeszowie przez papieża. Przykazanie, które oczywiście doskonale znamy, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremna, ale papież złączył je ze słowami Chrystusa: nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. I w ten sposób pokazał, że obowiązuje nas w naszej tożsamości chrześcijańskiej w sposób bezwzględny, bezwarunkowy, tożsamość słów i czynów. Oczywiście ktoś, kto deklaruje słownie przynależność do Chrystusa, ale czynami swoimi zaprzecza temu, no jest po prostu oszustem, jest kimś, kto tutaj popełnia bardzo, bardzo wielki, wielki grzech. Jak mają czelność to czynić? No to jest pytanie do sumień tych ludzi, nie potrafię na nie odpowiedzieć. Natomiast króciutko, słusznie pan mówi tutaj o potrzebie właśnie no jakiejś reakcji na zachowanie tych ludzi. Jaka może być reakcja kapłana konkretnie? Tu sprawa jest o tyle trudna, bo oczywiście, że jeżeli ja mam pewność, że ten człowiek nie zmienił swoich poglądów,
dotyczących na przykład aborcji czy legalizacji związków homoseksualnych i przystępuje do komunii, no to czyni to świętokradczo. Powinienem mieć prawo odmówić mu przystąpienia do tej komunii. Pytanie pierwsze, które w nas kapłanach może się zrodzić, czy ten człowiek przed przystąpieniem, między swoją deklaracją publiczną a przystąpieniem do komunii nie dokonał aktu spowiedzi, wyznania swoich grzechów i postanowienia poprawy. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie innego trochę typu jest takie, czy mimo wszystko, jeżeli ten człowiek dokonał swoich deklaracji w sposób publiczny, a nie odwołał ich publicznie, to czy w takim razie jednak nie powinienem odmówić mu przystąpienia do Komunii Świętej? I niektórzy z księży tak czynią. Mając na uwadze publiczną deklarację dotyczącą właśnie kwestii niezgodnych z nauką Kościoła, a nie mając żadnej informacji na temat publicznego odwołania tej deklaracji, odmawiają udzielenia Komunii Świętej. Spotyka się to natychmiast oczywiście z nagonką medialną, właśnie z różnymi próbami usprawiedliwienia albo po prostu z agresją. A więc sytuacja jest, powiedziałbym, bardzo niełatwa też dla tych reakcji, jeżeli chodzi o podjęcie takiej reakcji. Wymaga to pewnej determinacji i odwagi. Ale proszę Państwa, niezależnie od tej reakcji kapłana, trzeba po prostu uświadamiać sobie i innym, że taki rozdźwięk między słowami a czynami jest wyrazem po prostu nie tylko jakiejś schizofrenii moralnej, ale po prostu ewidentnego rozbicia tożsamości chrześcijańskiej i zdrady Boga.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halo?
Tak, proszę bardzo, słyszymy się.
Słyszymy się. Witam, ksiądz Krzysztof z diecezji tarnowskiej. Ja mam taką refleksję, mam takie wrażenie, takie przeczucie, że msza święta powinna być pewną tajemnicą, czymś nadprzyrodzonym. I tak sobie przypominam wykłady, kiedy Sobór Watykański II mówi, że części stałe powinny być po łacinie. A ja od dziecka nie przypominam sobie w żadnym kościele, żebym spotkał łacinę dopiero w seminarium. To pierwsza taka uwaga. Druga, Sobór mówił, żeby tylko umożliwić sprawowanie mszy świętej przodem do wiernych z wiernymi, a stało się to regułą i wręcz odwrotnie. Jakoś nie widzimy w ogóle, albo do wielkiej rzadkości, mszę świętą sprawowaną, jak to było ad orientem, czy w stronę ołtarza, w stronę tabernakulum. Taka moja refleksja. Następna refleksja mówi o tym, żeby na przykład świece były naturalne, pachnące. Byłem zdziwiony, kiedy, pozytywnie zdziwiony, kiedy zwiedzałem sanktuaria na zachodzie, na tak zwanych ziemiach odzyskanych, Jelenia Góra na przykład, i bardzo wiele kościołów miało świece woskowe prawdziwe i bardzo wiele kościołów miało balaski. Miło mnie to zaskoczyło i ukazuje to pewną tajemnicę. Ostatnio też oglądałem święcenia chyba diakonatu, które miał biskup emeryt, to było Koszalińsko koło Brzeska, diecezja od tej nowej ewangelizacji, biskup emeryt, może przypomnijcie mi nazwisko.
Edward Dajczak.
O tak, tak, właśnie, teraz tam były też Edward Dajczak. I widziałem, że były balaski i na Komunię Świętą wyłożono piękne białe obrusy i tam przyjmowano Komunię Świętą. Właśnie urok tajemnicy, urok świętości, a sam jestem kapłanem i przecież sobie robię rachunek sumienia z takiej, bym powiedział, masówki, byle jakości, braku tajemnicy, takiego spowszednienia. Na przykład też coraz mniej spotkać można nakrywanie ołtarza, kiedy nie ma mszy świętej, albo kielich przykryty welonem, puszkę w tabernakulum, z jedną przynajmniej z welonem. Mi się to bardzo podoba i trochę mi tego brakuje. I proszę o głos specjalisty, być może zachęcający też innych i kapłanów, i świeckich, żeby o to pytali w swoich parafiach.
Dziękujemy.
Dziękuję za audycję i pozdrawiam z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie. Specjalistą nie jestem, bo to jest domena liturgisty, ale dziękuję bardzo serdecznie księdzu, czcigodnemu księdzu za ten głos. Zacznę od detalu. Bardzo się ucieszyłem wymienieniem Jeleniej Góry, bo to moja rodzinna miejscowość, więc nie wiem co prawda, czy chodziło o moją rodzinną parafię, ale tak czy inaczej bardzo serdecznie dziękuję za wspomnienie pozytywne rodzinnego miasta. Wspomniał ksiądz bardzo pięknie i bardzo tutaj przejmująco, tak to odebrałem, właśnie o uszanowaniu tego charakteru misterium mszy świętej, tego, że to jest tajemnica, że nie może być ona traktowana właśnie jako zwykła uczta, jako rzeczywistość, no powiedziałbym, taka konsumpcyjna ciała i krwi pańskiej. To jest oczywiście ofiara, nigdy o tym w Kościele nie zapomnieliśmy, choć nam się próbuje to dzisiaj wmówić, że od czasu Soboru nie ma tego wymiaru ofiary. Ona oczywiście jest, no bo Chrystus jest ofiarą i to jest właśnie ten element niezmienny, ale rzeczywiście tutaj warto zadbać o tę estetykę, właśnie o żywe kwiaty, właśnie o piękne obrusy, o zmianę bielizny kielichowej. Ja akurat odprawiam w tej chwili, w czasie wakacyjnym, właśnie będąc w Jeleniej Górze, odprawiam w klasztorze u sióstr Magdalenek, gdzie codziennie przychodząc do tego klasztoru ja widzę właśnie zmienianą bieliznę kielichową, kielich jest nakryty. Po zakończeniu mszy świętej ołtarz jest zakrywany, także nakrywany. Są świeże, żywe kwiaty w tej kaplicy, świece są woskowe, o innych w ogóle nie ma mowy. Są takie miejsca. No kiedy staniemy w naszym sanktuarium, do którego tutaj też wracam myślą w czasie tej rozmowy, ksiądz wspominał właśnie o tych balaskach. No tutaj każdego dnia przy Komunii Świętej są balaski nakrywane obrusem lśniącym, czystym, białym obrusem. Te balaski służą wszystkim wiernym. Oczywiście cała też liturgia jest naprawdę przepiękna. I myślę, że końcowe wezwanie tutaj czcigodnego księdza do tego, abyśmy my, kapłani, o to dbali, jest wezwaniem fundamentalnie ważnym, ale też właśnie ta zachęta do tego, żeby zwracać uwagę, prosić o to, żeby właśnie ta liturgia była sprawowana w sposób adekwatny do przeżywania tajemnicy, misterium Najświętszego Sakramentu, jest naprawdę zachętą bardzo cenną i bardzo za nią dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Na imię mój Wiesława dzwonię właśnie w tej sprawie, w obronie Kościoła i wiary, tak?
Proszę bardzo.
Chciałabym podzielić się tutaj jedną wiadomością i jakoś uspokoić może wszystkich słuchaczy Radia Maryja, których pozdrawiam, i tych, co dzwonili, że Ojciec Święty, czy ktokolwiek, ludzie Kościoła i ludzie świeccy, są po prostu ludźmi. Czasem ludzie wybierają ludzi i wszyscy po prostu robimy błędy. I nie wolno tutaj wracać do jakichś tam wypomnień, nie? Ale chciałabym jeszcze powiedzieć jeszcze ważną sprawę w obronie Kościoła. Każdy katolik, a na pewno Ojciec Święty, wie, że do schizm nie może dopuścić, ponieważ on wie, czego pragnie Bóg od ludzi. Ustrzec trzeba wiary. To jest najważniejsza rzecz na dzisiejsze czasy. I chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć bardzo jedną ważną rzecz, którym jestem jakby uzupełnieniem. Święci właśnie tutaj trzeba znać, najlepiej byłoby i bym zachęcała, żeby oglądać telewizję Trwam, słuchać Radio Maryja, a szczególnie tych nauk trzy razy dnia, rano, na południe i na wieczór. I każdy wtedy wiedziałby, że wiara nasza jest jedyną wiarą, którą Bóg pokazuje na niebie jako białą. Wszystkie inne są po prostu no błędne. Powinny właściwie dołączyć do naszej wiary jedynej. Mhm. Wtedy na świecie będzie pokój i ład. To tak. Ważne jeszcze.
No, ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Chciałabym tylko powiedzieć jeszcze, że wiary naszej trzeba strzec za każdą cenę. Mimo, że ludzie odchodzą, czy rodzina, czy parafia czasem, bo zdarza się różnie, ludzie poodchodzili od wiary, ale żeby był pokój na świecie, to jest, trzeba po prostu sprawdzać, bo tak jak wiara nasza się nie zmieniła tak, od początków Jana.
Tak, dziękuję tak ślicznie. Przekazuję głos księdzu profesorowi. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję pani za te refleksje. Przepraszam. Wspominała pani właśnie o tej słabości człowieka. Ja o tym też mówiłem w pewnym sensie, czy może dość wyraźnie mówiłem w tej części telewizyjnej. Ja króciutko tylko przypomnę, że cytując tej, czy przywołując ojca profesora Jacka Salija, który z kolei powoływał się na biblistów mówiących o tym, że kiedy Chrystus mówi, kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mnie gardzi, udziela apostołom tak zwanego szalijach, czyli bezwarunkowego pełnomocnictwa. To tak jak Abraham, który wysłał swojego sługę, żeby ten znalazł żonę dla jego syna Izaaka. Nie syn, nie ojciec, ale sługa. Sługa, ułomny sługa pojechał, żeby przywieźć żonę dla Izaaka. Nie chodzi tutaj o temat zawierania małżeństwa, ale chodzi o temat pełnomocnictwa, bezwarunkowego pełnomocnictwa, które nie podlegało ani ratyfikacji, ani żadnemu tutaj żadnym pertraktacjom, zostało przyjęte w sposób bezwarunkowy. I właśnie ta instytucja szalijach, bezwarunkowego, podkreślam, bezwarunkowego pełnomocnictwa, została dana przez Chrystusa apostołom i ich następcom. I Chrystus, dając tę instytucję, wiedział, że wśród tych ludzi są ludzie, którzy go opuścili w Getsemani, którzy uciekli pod krzyżem, którzy zaparli się go pod właśnie presją zupełnie, można powiedzieć, banalną kobiety służącej przy ognisku i tak dalej, i tak dalej. I mimo właśnie tej słabości Chrystus daje to pełnomocnictwo, więc dziękuję, że pani przypomina, że trzeba rozróżniać między ludzką słabością a tym mandatem, który został dany przez Chrystusa. I to oczywiście przesłanie, że wiary mamy strzec za wszelką cenę, jest bezdyskusyjne, ale pięknie wyrażone, więc za nie po prostu dziękuję.
Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tutaj dzwoni słuchacz z Pomorza. Ja dzwonię w sprawie tej interesującej dyskusji, w ogóle tej audycji, bo chodzi o Bractwo Świętego Piusa X. Ja jestem członkiem Kościoła katolickiego od urodzenia. Chodziłem nad nową mszę. Tyle czasu spędzałem na nowej mszy, klękałem. Bóg mnie uczył pokory, klękania przy tabernakulum i tak dalej. Potem doszłem do następnej spraw, że ważne jest sakrum, podkreślenie majestatu Bożego. Często widziałem u kapłanów pobożność, ale w ostatnich latach naprawdę jestem zbulwersowany. Brak pateny, komunia święta udzielana przez szafarzy, przez szafarki i tak dalej. Ja po prostu kocham Kościół, modlę się za kapłanów gorąco, ale postanowiłem również uczęszczać do kapłanów Bractwa Świętego Piusa X, bo tam jest podkreślane sakrum i oni przekazują cały depozyt wiary. I do czego tutaj dążę? Dążę do tego, że oni mają podstawy, żeby tą wiarę bronić, ponieważ jest coś takiego jak krótka analiza Novus Ordo Missae. Tam jest powiedziane o całej mszy świętej, jej konstrukcji, że są nieprawidłowości. i trzeba dojść do prawdy, bo prawdą jest msza święta. Prawda jest przy krzyżu. Tam jest broniony Pan Jezus. Chrystus ukrzyżowany. I do tego my musimy powrócić. Dlatego tamta msza była ad orientem, do krzyża. Całe zgromadzenie modliło się do krzyża. I bractwo to pokazuje Kościołowi, a Kościół wciąż tego nie rozumie. Papież powinien rozmawiać z bractwem, ponieważ Kościół jest zagrożony do najwyższego stopnia. I żeby naprawdę było pięknie między nami, czyli pokój Boży, bo pokój Boży jest potrzebny z nieba, to nie jest pokój ziemski. Pokój niebieski, nam jest potrzebny pokój niebieski od Boga. Tak. Ale żeby był Boga, od Boga pokój, muszą być spełnione warunki.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam, bo powracamy już do niektórych wątków, które podjęliśmy. Bardzo proszę, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie. No pierwsza sprawa, tematem naszego spotkania jest, czym jest wierność Kościołowi. Liczyłem się z tym oczywiście, bo trudno się nie liczyć w dobie obecnej, że jednym z wiodących wątków będzie tutaj bractwo świętego Piusa X, ale naprawdę, proszę Państwa, nie zawężajmy tej sprawy wyłącznie do tej bardzo bolesnej, dramatycznej sytuacji, która nas dzisiaj dotyka, bo jak kilkakrotnie tutaj podkreślaliśmy, ta wierność Kościołowi, były tej głosy mówiące właśnie o schizofrenii polityków, były głosy mówiące właśnie o zagrożeniach płynących po prostu z naszych grzechów, o niewiernościach, rozbiciach, rozłamach, braku jedności, i to są głosy równie, powiedziałbym, najoględniej mówiąc, równie ważne, bardziej, powiedziałbym, występujące w rzeczywistości niż problem bractwa świętego Piusa X. Ale rozumiem, że ten problem tutaj powraca i zapewne będzie powracał też niezależnie od naszej audycji. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że kilkakrotnie też wspominałem, przyznawałem faktycznie istnienie tych patologii, tych nadużyć, tych właśnie tutaj po prostu rażących sytuacji w liturgii współczesnego Kościoła, które są rzeczywiście patologiami. Natomiast bardzo bym bał się osobiście i bardzo bym przestrzegał przed tym, żeby na podstawie tych patologii, niezależnie od tego, jaki procent one stanowią, no może mam takiego pecha, proszę Państwa, że w tych moich przebywaniach w kościołach, w których się znajduję, nie powiem, że nie spotkałem się z żadną patologią. Spotkałem się, może kilkakrotnie. Nie potrafię określić tego statystycznie, ale na pewno to jest statystyka bardzo, bardzo niska. Natomiast w tych kościołach, w których przebywam, nie mówię tylko tutaj o swoim sanktuarium toruńskim, o swoim kościele parafialnym, o innych właśnie, ale też o innych miejscach, w których zdarza mi się bywać, spotykam się naprawdę z pełną szacunku, celebracją tajemnicy Boga. Natomiast już absolutnie nie mogę się zgodzić, że na podstawie jakiegoś, jak sam Pan zaznaczył, krótkiej analizy Novus Ordo, wydawać orzeczenie, że ta msza jest nieważna, dlatego że ołtarz nie jest skierowany ad orientem. Nie wiem, czy ołtarza nie było w czasie sprawowania ostatniej wieczerzy. Czy będziemy, przepraszam już, bo wiem, że troszeczkę ironizuję w tym momencie, albo raczej mówię to w sposób cyniczny, ale czy w takim razie uznamy ostatnią wieczerzę za mszę świętą? Czy celebracje, które dokonywały się w katakumbach, a więc na pewno trudno było tam znaleźć przestrzeń w ciasnych korytarzach, żeby była skierowana ad orientem, czy te msze będą ważne? Czy msza, która jest sprawowana w rycie ambrozjańskim od czasów świętego Ambrożego do XXI wieku w Mediolanie, która nie jest mszą trydencką, bo jest wcześniejszą o kilka dobrych wieków przed mszą trydencką, czy ta msza jest ważna? Czy całe te dzieje Kościoła, które były do mszy trydenckiej, są ważne czy nieważne?
I wreszcie, czy ta msza, którą państwo dzisiaj, część z państwa, Bractwo Świętego Piusa, nazywa mszą trydencką, a która jest mszą pochodzącą bodajże z lat 60. XX wieku, tuż przed soborem, ten ryt jest przecież ustalony wtedy, czy ona jest naprawdę mszą trydencką, czy nie? Ja się spotykam niejednokrotnie w rozmowach, chociaż staram się unikać tych rozmów, ale spotykam się naprawdę z wieloma radami, które no czasem po prostu mnie bolą, czasem śmieszą. No z takich wesołych rad usłyszałem, żebym przeczytał sobie kazania świętego Wojciecha, to wtedy zrozumiem mszę trydencką. No będę bardzo wdzięczny za wskazanie tych kazań świętego Wojciecha, gdziekolwiek, już niezależnie od tego, czy one mówią o mszy trydenckiej, czy nie. Proszę państwa, bądźmy poważni, szanujmy tradycję Kościoła. Pan mówił o tym, że Bractwo Piusa X dysponuje całym depozytem wiary. To znaczy, przepraszam, uznaje depozyt wiary od Pawła VI, także od Pawła VI do Leona XIV, czy nie uznaje? Bo jeżeli uznaje, to dlaczego kwestionuje Novus Ordo? Jeżeli uznaje, to dlaczego kwestionuje Sobór Watykański II? Dlaczego twierdzi, że tutaj dokonały się zmiany doktrynalne? W czym się dokonały? No bądźmy po prostu uważni w tym, co mówimy. Jeżeli cały depozyt wiary, no to cały depozyt wiary. Tymczasem wiemy, że jednym z odłamów tych ruchów związanych z Bractwem Świętego Piusa jest ruch sede wakantyzmu, czyli ruch, który mówi, że stolica, że jest wakat na stolicy, na sede wakantyzm, wakat na stolicy Piotrowej, czyli nie ma od czasów Piusa XII ważnie powołanego papieża, w związku z tym nie ma ważnie wyświęconych biskupów, w związku z tym nie jestem ważnie wyświęconym księcem. Mam takie listy, które otrzymywałem od członków Bractwa Świętego Piusa. Oczywiście nie twierdzę, że wszyscy członkowie Bractwa tak twierdzą, ale jest to też konsekwencja radykalnego podjęcia odrzucenia Soboru Watykańskiego II, bo wraz z odrzuceniem liturgii Novus Ordo dokonuje się odrzucenie całej spuścizny Soboru Watykańskiego II. To znaczy dokonuje się odrzucenie Soboru, który był dziełem Ducha Świętego i który, jak wiemy, przynajmniej w Kościele katolickim, związany był z postaciami dwóch papieży, którzy go powoływali, i jednego późniejszego oczywiście papieża, który był gorącym, aktywnym, bardzo aktywnym uczestnikiem tego soboru. Mówię tutaj o świętym Pawle VI, o świętym wcześniej Janie XXIII i o świętym Janie Pawle II. Odrzucacie państwo tych papieży, czy nie? I ich świętość.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dorota z Raciborza. Dopiero się włączyłam do audycji. Słyszałam tego pana, mojego przedmówcę. Wcześniej nie słuchałam. Dla mnie sprawa jest prosta. Po prostu Jezus powiedział do apostołów, gdzie którym wiódł święty Piotr: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Więc jeśli Rzym wydaje jakieś postanowienia w postaci dekretów, encyklik czy innych dokumentów, adhortacji i tak dalej, to znaczy, że to jest związane w niebie, że to jest wola nieba. Dlatego nie wolno tego odrzucać i to jest depozyt wiary. Nie ma depozytu wiary poza Rzymem. Nie ma jakby to według Soboru Watykańskiego II, oczywiście, że Kościół jest tam, gdzie Chrystus, a nie Chrystus tam, gdzie Kościół, ale tutaj ten instytucjonalny jest związany z Rzymem. I teraz ten pan też mówił o czymś takim, że przodem do krzyża, że inni jeszcze mówią przodem do ołtarza. No ja nie widziałam księdza, który by sprawował Eucharystię z rękoma do tyłu. Zawsze jest z przodu. Ołtarz ofiarny to jest ten, na którym jest sprawowana msza święta, a nie ten, na którym są figury. To jest ołtarz, tak? Poza tym jeszcze tutaj bardzo często właśnie ci tak zwani tradycjonaliści zarzucają Kościołowi posoborowemu modernizm. a ja uważam, że oni nie rozumieją, co to jest modernizm w Kościele, bo w Kościele modernizmem nie jest to, co nowe. To nie można etymologicznie rozumieć modernizmu w Kościele, tylko semantycznie, czyli w taki sposób, w jaki jest opisany w encyklice Pastem Dominici Gregis Piusa X. I między innymi tam są takie trzy cechy, które teraz bardzo często u tego Pana też jakby wystąpiły, czyli tak, taki immanentyzm życiowy, czyli to jest ważne, co czuję. Ja nie czuję, że szafarz nadzwyczajny może udzielać komunii, więc nie może udzielać, tak, według nich. Taki immanentyzm teologiczny, czyli gardzę teologią, odrzucam teologię, a w to miejsce tworzą oni sobie swoją własną. Na przykład, że właśnie msza trydencka jest po wsze czasy, bo oni nie rozumieją, że po wsze czasy ta formuła nie jest formą dogmatyczną, że forma liturgiczna nie jest dogmatem i to się może zmieniać. Mało tego, nie rozumieją tego, że msza posoborowa jest bogatsza w aspekty niż msza trydencka, bo msza trydencka jakby akcentuje ofiarę, a msza posoborowa powróciła do aspektów wcześniejszych, czyli akcentuje ofiarę, ucztę ofiarną, nie biesiadną, tylko ofiarną i aspekt zmartwychwstania. Więc pod względem aspektów msza posoborowa jest bogatsza. Ja uważam, że
Pani Doroto, tak? Ostatnie zdanie, proszę.
Tak, że jeśli ktoś chce trzymać się Kościoła, to niech się trzyma Rzymu. To wszystko.
Bóg zapłaci. Dziękuję pięknie. Bardzo proszę, księże profesorze.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Cóż dodać do tych bardzo prawdziwych, pięknych i mądrych słów. Rzeczywiście tutaj poprzestanę tylko na tej konkluzji trzymania się z Rzymem, czy trzymania się Rzymu, bo trzymamy się w ten sposób po prostu stolicy Piotrowej. Może tylko tak dodam, że w nieco innej kwestii, ale to jest takie zdanie, które bardzo mnie kiedyś poruszyło. Wspomniany tutaj kilkakrotnie święty Paweł VI, dzisiaj go częściej przywołuję niż mojego umiłowanego Jana Pawła II, ale czynię to też celowo, żeby pokazać właśnie też wielkość tego papieża. On oprócz tego właśnie wspaniałego przemówienia w 69 roku na temat wypośrodkowania między przyjęciem postępu, a z drugiej strony wiernością tradycji, w tym samym roku bodajże wypowiadał się kiedyś na temat moralności chrześcijańskiej. Mówił, że to jest sposób postępowania za Chrystusem w świetle przykładu, którego pierwszą emanację znajdujemy w Ewangelii i Nowym Testamencie. Jest to sposób życia ukierunkowany na powtórne przyjście Chrystusa i ten sposób życia zawdzięczamy podwójnej pomocy. Jedną z nich jest Duch Święty, a drugą jest Urząd Nauczycielski Kościoła. Pierwsza pomoc jest niewidzialna i niewyrażalna, druga natomiast jest autoryzowana, kwalifikowana i urzędowa. I to jest właśnie Urząd Nauczycielski Kościoła. I myślę, proszę Państwa, że dzisiaj właśnie wielu ludzi w swojej gorliwości, w swojej zapewne też uzasadnionej w wielu wypadkach, jak kilkakrotnie wspominałem, uzasadnionej krytyce patologii występujących w realizacji różnych norm życia kościelnego, posuwa się do tego, że w gruncie rzeczy odrzuca w imię wyższej racji, wyższej konieczności, w imię przyjęcia jakiegoś światła, rzekomo światła Ducha Świętego, odrzuca tę pomoc kwalifikowaną, autoryzowaną, jaką jest Urząd Nauczycielski Kościoła. I w tym momencie, proszę Państwa, no właśnie dokonuje się to, co się dokonało 1 lipca w Szwajcarii. I co jest rzeczywiście sytuacją po prostu dramatyczną. Trzymajmy się Urzędu Piotrowego, trzymajmy się Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i raz jeszcze podkreślam, mówię tutaj o urzędzie, o podporządkowaniu się urzędowi, a więc tym oficjalnym urzędowym wypowiedziom papieskim, niezależnie od tego, czy dany papież nie wykazuje takich czy innych słabości, bo tak jak wspominałem już dzisiaj dwukrotnie w części telewizyjnej i tej radiowej, Chrystus udzielił tym ludziom bezwarunkowego pełnomocnictwa.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Następnie, Artur z tej strony.
południowej Polski, dokładnie ze Śląska, z Wilamowic, Pisarzowice. Chciałem powiedzieć takie dwie kwestie. Będę prosił księdza profesora o poprawkę, jeśli coś błędnie powiem. Sam się czasami wadzę z przyjaciółmi, którzy są strasznymi, może nie fanatykami, ale tak zwanymi tendenciarzami, prawda, lefebrystami. Ja myślę, że to też jest powodowane to, co ksiądz poruszył, profesor, że w kościele za dużo jest, tak powiem, proszę nie obrazić, tak powiem, showmenów, którzy niestety czasami zbytnio zmieniają liturgię, bo wcale Novus Ordo nie zabrało nam Pana Jezusa. To, co jest, tak powiem, kolokwialnie clue nasze, czyli Eucharystia, najważniejsza chwila podczas mszy świętej, ona pozostała. Słowa konsekracji, przemiany, Eucharystia, ona jest, ona się nie zmieniła. Także nie rozumiem kwestii lefebrystów, że oni wojują i ostatnia audycja, tak samo nie wiem, u pana Rymanowskiego, gdzie dostał ksiądz Bańka prawda, pytanie o przyjęcie Najświętszego Sakramentu w Nowym Rycie i on powiedział, że tego nie przyjmie, prawda? Uważam, to jest błędne jego myślenie. Także jeśli coś źle powiedziałem i tak dalej, bardzo proszę księdza profesora o upomnienie, zwrócenie uwagi na to.
Dziękujemy, panie Arturze, i pozdrawiamy z Panem Bogiem. Dziękujemy pięknie. Bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie. Proszę pana, nie mam tu nic do jakiegoś skorygowania, dlatego że mówi pan czystą prawdę. To znaczy, musimy oczywiście dokonywać, i to jest, musimy dokonywać rachunku sumienia. To jest oczywiście bardzo dobra okazja do tego, żeby dokonać tego rachunku sumienia. To jest rachunek sumienia, który z jednej strony nas, przede wszystkim oczywiście kapłanów, obejmuje i dotyczy tego, żebyśmy nie robili z liturgii występu teatralnego jakiegoś właśnie, tak jak pan wspomniał, show czy jakiegoś występu artystycznego, żebyśmy nie robili z liturgii biesiady, która od ołtarza pańskiego przechodzi do ołtarza biesiadnego w tym samym miejscu, w tym samym czasie, w jednej, można powiedzieć, akcji. Żebyśmy nie robili, powiedzmy, spotkania młodzieżowego w arenie, w której w pewnym momencie zostaje zaproszony ziomal od słowa, żeby coś nam powiedział i później coś zrobił, prawda, z chlebem i winem. To jest oczywiście niedopuszczalne i za to musimy Boga, przede wszystkim Boga, i raz jeszcze podkreślę Boga, Kościół, jako całą wspólnotę i nas wszystkich przepraszać, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo obciążające. Trzeba też przy okazji właśnie wspomnieć o tym, że należy niewątpliwie umożliwić wiernym pozostającym w jedności z Kościołem katolickim te formy sprawowania mszy świętej trydenckiej, tak zwanej trydenckiej, która będzie sprawowana przez kapłanów pozostających w jedności z Kościołem, bo w Kościele jest wiele rytów, jak już kilkakrotnie wspominałem, i ten ryt jest oczywiście, powinien być także dopuszczalny i możliwy. Natomiast Novus Ordo, jak pan pięknie powiedział, nie zabrało nam Pana Jezusa, umożliwia, naprawdę umożliwia, jeżeli jest godnie celebrowana ta msza święta, jeżeli też my uczestniczymy w niej z większą świadomością, a to jest możliwe dzięki właśnie językowi narodowemu. On nie został też narzucony w konstytucji o liturgii, ale otwarła się możliwość stosowania języków narodowych po to właśnie, aby lepiej rozumieć Słowo Boże, aby lepiej rozumieć całą celebrację liturgiczną, możemy przeżywać w sposób piękny, autentyczny, prawdziwy. Jeżeli do tego dodamy właśnie tę obrzędowość związaną też z estetyką, jeżeli dodamy do tego odpowiednią muzykę, jeden z najprostszych sposobów, w których możemy uwznioślić liturgię mszy świętej, to wtedy będziemy przeżywać po prostu to spotkanie z Bogiem w sposób piękny i pełny. I do tego po prostu wszyscy możemy się zachęcać.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Tak, Krzysztof z Warszawy. Witam księdza profesora i ojca. Taka moja refleksja myślę, że pierwszym takim grzechem głównym jest pycha. I tutaj zauważmy, że taką niewiernością wobec Kościoła jest właśnie ta pycha. I nie tylko antidotum na tą pychę jest pokora, ale wręcz posłuszeństwo. Przecież jeżeli popatrzymy na grzech taki, który był pierworodny, to był grzech nieposłuszeństwa Adama i Ewy, bo przecież Pan Bóg im powiedział, no nie jedzcie tego jabłka z tego drzewa. Mogli sobie myśleć, jaki to ma sens, tak? No, to jabłko też się nadaje do zjedzenia, więc jak najbardziej nadaje się do zjedzenia i nie mogliby stwierdzić, że to nie ma sensu ten zakaz Boga. A jednak ten zakaz Boga miał bardzo ważną takie przesłanie, żeby nauczyć posłuszeństwa. I tutaj właśnie ten element posłuszeństwa jest bardzo ważny, przecież nawet Pan Jezus podejmuje się śmierci na krzyżu w ramach posłuszeństwa wobec swojego Ojca. Druga kwestia taka była, taka święta czy błogosławiona Anna Katarzyna, chyba Emmerich, która przedstawia mękę Pana Jezusa w ogrodzu. I ona tam właśnie pokazuje, jak Pan Jezus bardzo cierpiał z tytułu tych różnych właśnie nieposłusznych poglądów, jakie były w Kościele i jak gdyby ciało Pana Jezusa było rozrywane przez tych chrześcijan, tak naprawdę chrześcijan, którzy, jak ona relacjonuje, atakowali Pana Jezusa. Trzecia sprawa właśnie w tych objawieniach, Anna Katarzyna Emmerich mówi też o tym, że właśnie Pan Jezus bardzo cierpiał z powodu takiej byle jakości u niektórych kapłanów. I to rzeczywiście, jeżeli widzimy, że msza święta jest odprawiana przez księdza, który to przeżywa, to wszyscy w Kościele to przeżywają. I tu już chyba nie ma znaczenia, czy to jest taki ryt, czy taki ryt. Znaczenie ma, jak kapłan prowadzi tę Eucharystię, bo jeżeli on to przeżywa, to wszyscy to przeżywają. A jeżeli on czasem robi to, no, szczerze mówiąc, byle jak, to i chrześcijanie w Kościele, którzy są, czują się z tym źle. I ostatnia rzecz to już jest chyba ta wierność Kościołowi, to nie tylko my, żebyśmy byli wierni, ale także musimy dbać o to, żeby nasze dzieci były wierne, bo jeżeli nie przekażemy tej wierności dzieciom, to tu będzie wielki problem. Bo często ludzie mówią tak, no samo dziecko zadecyduje. Oczywiście bardzo rodzicom zależy na tym, żeby dzieci nauczyły się języka angielskiego, miały wiele różnych umiejętności i dostały się na świetne studia, ale jeżeli chodzi o kwestię przekazania wiary, to mówią, no to jak dziecko dorośnie, to ono samo wybierze, to nie jest takie ważne. I to jest ten totalny błąd, bo to jest właśnie najważniejsze. Jeżeli popatrzymy, ja jestem prawnikiem, więc czasem uczestniczę przy tych różnych przekazaniach majątku, kiedy rodzice przekazują majątek dzieciom, są bardzo zadowoleni, że przekazują ten majątek i to jest ważne, to jest piękne. Ale brakuje im czasem tego przekazania właśnie tej wiary, a przecież to jest tak naprawdę ten skarb najważniejszy, który powinniśmy przekazywać. Szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy Panie Krzysztofie. Bardzo proszę, księże profesorze.
Chciałem powiedzieć bardzo gorąco, ale te słowa gorąco są przy tej atmosferze i tej temperaturze niezbyt stosowne, więc po prostu bardzo serdecznie dziękuję za pańskie uwagi. W pełni oczywiście się z nimi zgadzam, bo trudno inaczej, bardzo logiczne, bardzo trafne. Na pewno właśnie kwestia antidotum na pychę, jaką jest pokora i posłuszeństwo. To są cechy dzisiaj niezwykle trudne i właśnie widzimy, że z tym jest problem. To jest ogromny problem w wielu relacjach, także wewnątrz kościelnych, ale to jest jedyne rzeczywiście antidotum na ten grzech pychy, który nas toczy. Dziękuję za przywołanie Anny Katarzyny Emmerich. Mam tutaj takie pewne skojarzenie, ale nie chciałbym tego rozwijać. Przed kilku laty, kiedy byłem na jej grobie w Niemczech, to akurat była piąta niedziela Wielkiego Postu, w czasie której Watykan, jeszcze za czasów papieża Franciszka, ale to nie są czasy fiducia supplicans, tylko to są wcześniejsze czasy, kiedy kongregacja jeszcze istniejąca nauki wiary zakazała błogosławienia związków homoseksualnych. I wtedy w kościołach niemieckich zamiast fioletowych płócien zasłaniających krzyże ukazały się te pseudotęczowe bandery zasłaniające krzyże, między innymi właśnie w kościele, w którym znajduje się grób Katarzyny Emerich. To w kontekście tego pańskie słowa właśnie mówiące o tym, że ciało Chrystusa jest rozrywane przez chrześcijan, no brzmi bardzo przejmująco i zarazem bardzo, bardzo prawdziwie. Ten apel o porzucenie byle jakości, o zaangażowanie nas kapłanów przyjmuje z wielkim szacunkiem, z wielką wdzięcznością. I na pewno też ten apel do wszystkich, nie tylko do rodziców, ale właśnie do katechetów, do kapłanów, o to, żebyśmy zadbali o wierność przyszłego pokolenia. My mamy osobiście w tej chwili trudności z tą wiernością, jak przekonuje nas rozmowa, i to nie dotyczy przede wszystkim, w pierwszym rzędzie, nie dotyczy kwestii związanych z liturgią i bractwem, ale dotyczy właśnie tych kwestii, powiedziałbym, rozdarcia tożsamości chrześcijańskiej. Dlatego no tym bardziej musimy, uzmysławiając sobie nasze słabości i nasze winy, zatroszczyć się o odnowę naszego życia, ale także właśnie o misyjną posługę wobec dzieci i przyszłych pokoleń.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maryja zawsze dziewica, Michał ze środkowej Polski.
Witamy, panie Michał.
Ja mam trochę takich spostrzeżeń, bo powiem tak, oczywiście nie chodzę na mszę do bractwa, ale też uczestniczę w różnych wspólnotach właśnie związanych też z tradycją, przy czym to tak mniej więcej pół na pół wychodzi, chodzę też na normalne msze, więc mam trochę takie rozeznanie, jak to środowisko. I myślę, że tu nie jest problem samej mszy, to znaczy on jest może przez niektóre osoby podnoszony, ale jak się tak zgłębi temat, to tak naprawdę chodzi o to, co możemy przed chwilą ksiądz profesor mówił, o tej tożsamości, że trochę w kościele się rozmywa tą tożsamość naszą katolicką, a bractwo jest o tyle atrakcyjne, że ono jest bardzo takie jasne i klarowne. Nie ma takich jakichś dwuznaczności, jak powiedzmy, no ta kwestia stwierdzenia ekskomuniki, bo to nie jest w sumie narzucenie, że Rzym narzucił ekskomunikę, tylko to jest stwierdzenie, że zaistniała sytuacja. Oczywiście ona tam jest teraz odwoływana, znaczy nie odwołana, tylko jest w trakcie apelacji. Ale kwestia jest bardziej taka, że właśnie dużo młodych małżeństw przychodzi z wieloma dziećmi, więc po prostu i są atrakcyjni bardziej dla nich piusowcy z tego powodu, że właśnie tam jest jednoznaczne postawienie takich spraw tożsamościowych naszej religii. Gdzie mamy na przykład właśnie kardynała, który wydał tą notę, tak? I on wcześniej przecież tytuły Maryi podważał, które nawet Ludwik Guillaume de Montfort też używał, więc no trochę, że tak powiem, dla katolików to się jak gdyby staje trochę, a druga sprawa też pozycje, które on wydawał jako książki tam, trochę o takim podtekście erotycznym też, tak? Więc no wierni na to patrzą i to ich, że tak powiem, trochę, no że tak powiem, zniechęca, czy bardziej, może nie zniechęca, ale bardziej tamta strona staje się atrakcyjna. My tego może nie zauważamy i trochę to nam ucieka. Zresztą ksiądz profesor Chrosowski ostatnio na takie wykłady Kuźnia w Poznaniu, organizowane przez seminarium, znaczy przez wydział w sumie, i tam też zwraca uwagę, też nie jest właśnie problem soboru samego Watykańskiego II, tylko jego implementacji. To, co się stało później. Ja pamiętam sam, bo powiedzmy końcówka lat 2000, to było dla mnie takie zaskoczenie na religii, przyszedł kapłan, który nagle zaczął co innego mówić niż, no to weszło już wtedy to pokolenie kapłanów, którzy w tej wolnej Polsce, że tak powiem, zostali ukształtowani i ten kontakt z zagranicą się pojawił. A wcześniej ja pamiętam, byłem wychowywany w tej religii, że tak powiem, która była jeszcze przenoszona od czasów Wyszyńskiego, tak? I to było takie zaskoczenie, że co to, jak to nagle? Kościół zmienił w ogóle, że tak powiem, dogmatykę, tak? No to był taki szok, więc to jest myślę problemem, że właśnie się rozmyła ta nasza tożsamość i ludzie potrzebują czegoś takiego jasnego.
Tak jest. Przekazujemy już głos księdzu profesorowi. Pozdrawiam pana. Proszę bardzo, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie. Dotyka pan bardzo, bardzo istotnej kwestii. Ja się w pełni zgadzam z tym, że musimy właśnie budować tę naszą tożsamość, budować wierności Chrystusowi, wierności Jego Ewangelii, wierności Magisterium Kościoła. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Zgadzam się całkowicie z tym, że niektóre z procesów reform posoborowych i implementacja tych właśnie progresywnych, nadmiernie progresywnych, liberalnych działań przyniosła i przynosi ogromne szkody i dlatego trzeba odróżniać to, co było właśnie tym nurtem reform posoborowych od ducha samego soboru. Pytanie tylko też takie, czy my czasem nie ulegamy tutaj pewnym jakimś ogólnym, bardzo powierzchownym hasłom, bardzo powierzchownym zarzutom też. Wspomniał pan o kardynale Wyszyńskim. Ja sobie tak spojrzałem niedawno, znaczy no parę miesięcy temu może przy jakiejś okazji, spojrzałem w jego dzieła zebrane z tego okresu, który właśnie dotyczył Soboru Watykańskiego II. Ten człowiek, który przecież uchodzi za konserwatystę, za tego, który zresztą ochronił Kościół w Polsce od tych właśnie błędnych interpretacji soborowych. Ale proszę poczytać jego wypowiedzi adresowane w różnych środowiskach na temat Soboru Watykańskiego II. On był gorącym jego rzecznikiem, czyli właśnie według zarzutów, które padają pod adresem tych, którzy twierdzą, że Sobór rozbił tożsamość katolicką, no był zwolennikiem wolności religijnej. To jest jeden z takich fundamentalnych zarzutów doktrynalnych stosowanych właśnie przez Bractwo. No dobrze, tylko jeżeli odmawiamy prawa do wolności religijnej, no to znaczy, że albo chcemy ewangelizować ogniem i mieczem, ale też sami odbieramy sobie chyba też prawo do tej wolności religijnej w krajach, w których jesteśmy mniejszością, no bo jeżeli wolność religijna zostaje zakwestionowana, no to musi to działać także w stosunku do nas. Rozbiciem tej tożsamości zdaniem wielu jest ekumenizm. No nie wiem właśnie, czy mamy inną drogę, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, właśnie w dzisiejszym świecie, czy mamy inną drogę reakcji na laicyzację, na zanik ilości katolików i chrześcijan, jak właśnie droga dialogu, który jest dialogiem ukierunkowanym na to, aby przyciągnąć tych, których nazywamy braćmi odłączonymi, do Chrystusa, ale to nie jest droga, w której my mamy przejść na ich stronę. Nigdzie nie ma takiej deklaracji, że Kościół ma porzucić własną tożsamość. Nie chcę tutaj wymieniać już dalszych tych punktów spornych, ale zgadzam się bezwarunkowo co do tego, że musimy dbać o naszą tożsamość, ale też nie dajmy sobie wmówić, bo te hasła są bardzo, bardzo chwytliwe. Sobór Watykański zdarł czy rozbił naszą tożsamość. W czym? W jakim dokumencie Kościoła Soboru Watykańskiego II znajdziemy zmianę doktrynalną, która by rozbijała tożsamość katolicką? Może mam błędne wydanie dokumentów soborowych, ale po prostu ja takiej osobiście i nie tylko ja takiej tezy nie jestem w stanie poprzeć.
Odbierzmy ostatni telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Już ściśniam nadzieję. Teresa Maria z Warszawy, pseudonim Tereska. Ja zwykle dzwonię po nocy, także niektórzy wiedzą, a ci, którzy wcześniej, to może nie.
Pani Tereso, do rzeczy, bo mamy dosłownie 4 minuty.
Ja uczestniczę w mszy tej obecnej, nowszej, ale uczestniczyłam też w tak zwanej tej gregoriańskiej u ojców redemptorystów na Karolkowej w Warszawie. Oni mają raz w miesiącu i to jest msza z relikwiami świętego Szarbela. No i teraz moje porównanie, bo słyszałam te wywody i w telewizji i w internecie czytam o tej wyższości tej czy tamtej mszy. Siedzę, z dzieciństwa jeszcze pamiętam tą łacińską, a później już tą obecną. I siedzę na tej mszy, niestety, przepraszam, powiem, nie chcę obrazić nikogo, kto tą mszę bardziej woli, jak na tureckim kazaniu, bo po prostu nie znam łaciny. W naszym kościele z kolei odprawia ksiądz, który uważam, że jest niewierzący, ale to już moje osobiste zdanie, część mszy po łacinie, część po polsku. Tylko ta łacina się wyświetla i ludzie odpowiadają, czytają. Ja też to czytam, ale bez zrozumienia. Także jak skończymy ten łaciński fragment, to ja sobie to w duszy powtarzam po polsku, żeby rozumieć, co mówiłam. Więc nie jestem w tym sensie zachwycona tą mszą, no trudno zachwycona, bo po prostu nie rozumiem tego. Ale jest to msza dostojna, ksiądz odprawia tyłem do nas. Jest to msza, która trwa co najmniej 1,5 godziny na Karolkowej. Teraz dlaczego powiedziałam, że ksiądz jest niewierzący?
Pani Teresa, ostatnie zdanie, naprawdę.
Chodzi o problem przyjmowania komunii. Uważam, że komunia jest przyjmowana w sposób niegodny, na stojąco, bez... Sobór Watykański II mówi, że należy przyklęknąć przed przyjęciem i później wstać. Proszę zobaczyć, kto tak robi. Prawie nikt. A jeżeli ktoś uklęknie, to nie uklęka przed księdzem, przed przyjęciem komunii, tylko przed pupą drugiego człowieka. Uważam, że jest lekceważenie i uważam, że jest to komunia nieważna. I ciekawa jestem, co pan profesor powie, ponieważ ja zdania nie zmienię. Uważam, że jeżeli ja nie mogę klęknąć, bo ten ksiądz, który uważam, że jest niewierzący, na kazaniu urągał kobietom, ludziom przyjmującym komunię, mówiąc, że jesteśmy faryzeuszami i my się wyróżniamy, tylko po to chcemy przyjąć na komunię na klęcząco, bo chcemy się pokazać. Jak ja poszłam, zwróciłam uwagę, powiedziałam, że ksiądz nas obraża i czy ksiądz w ogóle czytał postanowienia Soboru Watykańskiego II, to nie umiał odpowiedzieć. A proboszcz powiedział, że nie może mu zwrócić uwagi, bo nie wypada. Więc uważam, że księża powinni większą uwagę zwracać.
Stawiamy
na to,
kropkę, pani Tereso, Bóg zapłać. Pozdrawiam pięknie. Księże profesorze, 3 minuty do zakończenia naszego spotkania. Bardzo proszę.
No tutaj pani na szczęście zwolniła mnie właściwie z odpowiedzi, bo zaznaczyła, że ona i tak zdania nie zmieni, więc moja wypowiedź nie ma sensu, dlatego uchylam się tutaj od komentarza tej wypowiedzi. Natomiast pozwolą państwo, że podsumuję całość naszego spotkania. Bardzo dziękuję wszystkim zabierającym głos w tej dyskusji. Ja myślę, że niezależnie od różnic, które mogły się tutaj pojawić, jeden mianownik jest wspólny. Zależy nam naprawdę na pięknie Kościoła, pięknie sprawowanych misteriów w Kościele. Zależy nam na odsłanianiu żywej obecności Chrystusa i za tę troskę bardzo serdecznie dziękuję. Przyjmuję do wiadomości i dawałem już temu wyraz, przyjmuję wszystkie nadużycia, błędy, które dokonywane są w Kościele i za te błędy musimy Boga rzeczywiście przepraszać i to jest naszym zadaniem, a jeszcze większym zadaniem jest właśnie troska o odsłanianie misterium Chrystusa. Ono się dokonuje przede wszystkim w liturgii, ale też nie zapominajmy, że wierność Kościołowi dotyczy spraw doktrynalnych, nie tylko liturgicznych. Tutaj padło z ust jednej z pań bardzo trafne i mądre i przejmująco ważne stwierdzenie, że formy liturgiczne to nie są kwestie doktrynalne. Kilkakrotnie wspominałem, że istnieje wiele rytów w Kościele wschodnim i zachodnim, które są respektowane i powinny być respektowane. Jest miejsce, powinno być miejsce dla tak zwanej mszy trydenckiej, dla tak zwanego Novus Ordo, jak i dla innych rytów. Na pewno tak. To jest po prostu rzecz, która jest istotna, ale pamiętajmy, że wierność Kościołowi to przede wszystkim wierność doktrynie. To wierność także doktrynie i zasadom moralnym, które dzisiaj są szczególnym właśnie przejawem tej schizofrenii i rozbicia tożsamości. I dlatego wielki apel nas wszystkich, bądźmy po prostu wierni Chrystusowi, bądźmy wierni Kościołowi i żyjmy i twórzmy piękną rzeczywistość, w której zarówno Chrystus tak, jak i Kościół jednoznacznie tak. Serdeczny Bóg zapłać za dzisiejsze spotkanie.
Bardzo gorąco dziękuję. Czym jest wierność Kościołowi? Gościem Rozmów Niedokończonych był ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, teolog, moralista, etyk, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo dziękuję, księże profesorze. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.